Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja, tak nietypowym dla naszej ramówki czasie witamy się i w naszym studio mam zaszczyt przywitać premiera Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jarosława Kaczyńskiego. Witam gorąco, szczęść Boże.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Panie premierze, nasz program to powiedzmy jeszcze naszym widzom i słuchaczom, rozmawiamy do godziny 18, potem krótka przerwa na Anioł Pańskiej Wiadomości i dalej będą trwały nasze rozmowy do godziny 19.30. Panie premierze, 19 lipca w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej wygłaszał pan exposé, którego głównym mottem było to stwierdzenie: warto być Polakiem. Wydaje się, że stwierdzenie oczywiste, jednakże wywarło ono dość gorący oddźwięk w roku 2006, XXI wiek, po 1000 lat historii Polski. Jednak trzeba stale przypominać, że warto być Polakiem.
No trzeba. Ja to pierwszy raz powiedziałem przed wyborami w trakcie takiego wykładu w Fundacji Batorego, czyli w takim miejscu, gdzie właśnie to nie jest takie pewne. I dlatego się tam do tego odwołałem, jako do podstawy, kanwy całego wystąpienia, mówiącego w gruncie rzeczy o czymś podobnym, o czym też mówiłem w trakcie exposé, to znaczy o naszej polityce, o jej sensie i jej kierunkach. Tam oczywiście ująłem to nieco inaczej, to było wystąpienie znacznie dłuższe, ale zacząłem od tego samego, bo sądzę, że trzeba odpowiadać zawsze na to pytanie podstawowe, główne. Jaki jest sens tych wszystkich zabiegów? Po co to się w gruncie rzeczy wszystko robi? Otóż robi się to właśnie dlatego. Dlatego, że warto, dlatego, że Polska powinna trwać, bo to drugie pytanie, na które trzeba odpowiedzieć. Jeśli warto być Polakiem, to warto też, żeby trwała Polska. No i wreszcie po trzecie, to jest takie pytanie, którego się nie dodaje, warto, mimo że toczą się wokół nas różne procesy, które jakby to kwestionują. Bo przecież to nie jest tak, że ja stawiam te kwestie od tak sobie. Bo gdyby to było zupełnie oczywiste, to może czasem trzeba by to przypomnieć, ale nie trzeba byłoby tego przypominać tak często. Dzisiaj istnienie państw narodowych, no i w jakiejś mierze w związku z tym także istnienie samych narodów, jest przez niektórych kwestionowane. A w szczególności mocno jest to kwestionowane wobec tych narodów, które w sferze wolności znalazły się stosunkowo niedawno, zupełnie niedawno, 16-17 lat temu. I dlatego powinniśmy to nieustannie przypominać. Mamy przecież i u nas siły, które no, może nie wprost, ale to kwestionują.
Panie premierze, niedawno pan zajął ten urząd premiera. Pana poprzednik, pan Kazimierz Marcinkiewicz, jak wykazują to sondaże, cieszył się ogromną i cieszy się nadal ogromną popularnością. Różne media w bardzo różny sposób komentowały i tłumaczyły tę zmianę na stanowisku premiera. Mówiono o tym, że między Kazimierzem Marcinkiewiczem a Prawem i Sprawiedliwością zgrzyta, są napięte stosunki, że były jakieś tam dziedziny, w których premier był słaby, trzeba mocnej ręki i tak dalej. Stąd pytanie, które odwołuje się do tej niedalekiej przeszłości. Dlaczego zmiana na stanowisku premiera? Dlaczego to Jarosław Kaczyński przyszedł na miejsce Kazimierza Marcinkiewicza?
Sądzę, że tutaj dwie sprawy przy podejmowaniu tej decyzji były najistotniejsze. No, sprawa pierwsza to jest kwestia związana z istnieniem koalicji i pewnej symetrii, można powiedzieć, jeśli chodzi o relacje między partiami a koalicją. Obydwaj panowie wicepremierzy są szefami partii, a partnerem był polityk, który szefem partii nie był. I to stwarzało czasem sytuację, no powiedzmy sobie, nie do końca dobrą. Z punktu widzenia rządu, z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości także. Jest tutaj jeszcze jeden element tej sprawy, to jest kwestia współpracy między różnymi ośrodkami władzy. Znaczy, jest rząd, on jeżeli chodzi o kierowanie państwem jest zdecydowanie najważniejszy, ma po prostu najwięcej uprawnień. Jest prezydent, jego kancelaria i wreszcie jest taki ośrodek, który ma charakter całkowicie legalny i oczywisty w państwie demokratycznym, chociaż jest pozakonstytucyjny, to znaczy kierownictwo partii rządzącej. I sądziliśmy, że po prostu dobrze by było, żeby poziom integracji tych trzech ośrodków w tym trudnym momencie, w którym się znajdujemy, trudnym, ale jednocześnie pełnym nadziei, był większy niż dotychczas. I jakby z natury ja byłem tutaj osobą, której łatwiej tej integracji dokonać niż byłoby to w wypadku Kazimierza Marcinkiewicza. I to były te przesłanki główne. Natomiast była też, i nigdy tego żeśmy nie ukrywali, pewna przesłanka dodatkowa, ale także bardzo istotna. To znaczy kwestia Warszawy, kwestia kandydata na prezydenta Warszawy. Kazimierz Marcinkiewicz już dzisiaj bardzo zdecydowanie prowadzi w sondażach, a do niedawna wydawało się, że Warszawa będzie rządzona przez panią Gronkiewicz-Walca. Nie ukrywam, że chcieliśmy tego uniknąć z różnych względów. Nie chcę tego tematu rozwijać, jeżeli chodzi o kwestie czysto warszawskie. No, odwołam się do takiego stwierdzenia Jana Rokity. Kto wygra w Warszawie, wygra w Polsce. Jeżeli mówi tak to człowiek polityk Platformy Obywatelskiej, to wiadomo, że tak samo będą ujmowały to media. I media po ewentualnym zwycięstwie pani Gronkiewicz-Walca, do niedawna miała wielkie szanse, no, ogłosiłyby, że Platforma wygrała wybory samorządowe i zaczęłaby się wokół tego bardzo niedobra dla naszego rządu, dla naszych planów, dla naszego projektu politycznego kampania i postanowiliśmy to przeciąć.
A czy rzeczywiście, jak mówiły niektóre media, zgrzyta pomiędzy Kazimierzem Marcinkiewiczem a Prawem i Sprawiedliwością? Czy rzeczywiście jakieś nie wiadomo jakie były złe dokonania minionych 9 miesięcy, że potrzebna była taka zmiana? To oczywiście pytam już tak bardziej retorycznie, bo...
Proszę ojca, no to jest sytuacja taka. No prasa ciągle czegoś szuka, ciągle coś nam zarzuca. Ja już nie jestem w stanie nawet to pamiętać tego wszystkiego i tutaj była podobna sytuacja. Nie padło z naszej strony ani jedno złe słowo pod adresem Kazimierza Marcinkiewicza. Jest naszym głównym kandydatem w bardzo ważnych wyborach samorządowych. Ma pełne poparcie, jest w pełnym kontakcie. Odbyło się jego bardzo miłe pożegnanie z klubem. Ja będę też z nim jutro albo pojutrze, chyba jutro, rozmawiał na temat tego, co dalej w Warszawie. Został mianowany komisarzem. No, jakichś więcej dowodów tutaj potrzeba. No, jak się szuka dziury w całym, to zawsze można mówić, że ta dziura jest, chociaż jej nie ma.
Panie premierze, w swoim exposé nakreślił pan cele i założenia nowego rządu. Bardzo szczegółowe, jak chodzi o niektóre dziedziny życia społecznego. Trochę bardziej ogólne, jak chodzi o politykę zagraniczną. Może spróbujmy tak w syntetycznym takim skrócie wykazać te najważniejsze dziedziny, jakimi w najbliższym czasie rząd chce szczególnie poświęcić szczególną uwagę tutaj wewnątrz w kraju.
Jeżeli to ma być powiedziane bardzo krótko, to jeśli chodzi o to, co w naszym przekonaniu jest warunkiem wykorzystania naszych zasobów, no to przede wszystkim musimy zabezpieczyć kraj, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zewnętrzne, to znaczy dzisiaj przede wszystkim bezpieczeństwo gospodarcze, bezpieczeństwo finansowe i szeroko rozumiane bezpieczeństwo obywateli, bo te kwestie mogą być tutaj najbardziej trudne i mogą powodować, że my naszych możliwości nie wykorzystamy. No a jeżeli chodzi to o te możliwości, no to mamy z jednej strony wielką potrzebę wykorzystania możliwości intelektualnych naszego społeczeństwa, które się ogromnie zwiększyło, ale to wymaga naprawy państwa. My to powtarzamy od wielu lat, zasadniczej, generalnej naprawy państwa, która trwa i którą zresztą to chcę podkreślić, rozpoczął premier Marcinkiewicz. A z drugiej strony trzeba naprawić finanse publiczne. To jest w gruncie rzeczy część naprawy państwa, no ale ze względu na charakterystyczny rodzaj działań, które muszą być tutaj podjęte, można to wyłączyć. No i trzeba zrobić wszystko, by te środki dodatkowe, którymi będziemy dysponowali, te środki unijne, zostały wykorzystane i żeby zostało wykorzystane coś może jeszcze istotniejszego tak naprawdę niż te środki, bo one są oczywiście znaczące, ja w żadnym razie ich nie lekceważę. To sowity zaszczyk, jeśli chodzi o to, co możemy zrobić, czy możemy wesprzeć nasze działania, ale tutaj także bardzo ważne jest to, że możemy działać dzisiaj na bardzo wielkim rynku europejskim, że polskie przedsiębiorstwa, że Polacy mogą, będąc w Polsce, to nie chodzi o żadne wyjazdy, korzystać z tego, że ten europejski rynek, acz no, nadmiernie ciągle reglamentowany i taki nie do końca wolny, jest rzeczywiście bardzo, bardzo wielki, dziesiątki razy większy od polskiego. No i już zresztą tego wyniki są. Nasz eksport rośnie w ogromnym tempie i powinien rosnąć tak dalej. Jeżeli to wszystko razem jakby zbierzemy, no to z całą pewnością czeka nas tutaj sukces. No, do tego potrzebne są także, i to też chcę podkreślić, dwa rodzaje działań umacniających wspólnotę, to znaczy te w sferze oświaty i kultury, i tutaj jest bardzo dużo do zrobienia i to zostało już podjęte i przy różnych oporach jest robione, no i są potrzebne wspólne, wielkie przedsięwzięcia społeczne i gospodarcze jednocześnie, które mogą być podjęte tylko przez państwo. To są autostrady i drogi, których w Polsce dużo, dużo za mało, 10 razy za mało co najmniej, i możemy to stosunkowo szybko nadrobić. No i to są mieszkania. To jest ten wielki problem Polski dzisiejszej, ciągle nierozwiązany, mieszkania. My nie dajemy sobie wmówić, że my nie jesteśmy w stanie nic dla tej sprawy zrobić. Możliwości państwa są tutaj być może ograniczone, ale jednak mimo wszystko znaczne i my chcemy je wykorzystać.
Takim nowum, jakie się pojawiło w pracach rządu, to jest próba podejścia do tak zwanego budżetu zadaniowego. Jest specjalny departament w pana kancelarii, któremu szefuje pani minister Teresa Lubińska. Na czym ta nowość polega i jakie możemy mieć z tej korzyści z nakreślenia budżetu jako budżetu zadaniowego, a nie w tej formie jak dotychczas?
No, w tej formie, która jest dotychczas, mamy do czynienia z sytuacją następującą. Jest budżet roku X i później, kiedy przygotowuje się budżet roku X plus 1, to po prostu bierze się ten poprzedni i dodaje różnego rodzaju wskaźniki. Na ogół są to wskaźniki związane ze wzrostem dochodu narodowego, inflacją, takie najprostsze, ale czasem też stosowane są inne i z tego wychodzi budżet kolejny, czyli pole manewru jest bardzo niewielkie. Mamy do czynienia z takim swoistym determinizmem budżetowym. Natomiast budżet zadaniowy jest przygotowywany w sposób zupełnie inny. Ta stara metoda zostaje zupełnie odrzucona, zamiast tego podziału resortowego, bo ten dotychczasowy budżet jest przygotowany metodą resortową. Mamy pewne zadania, no właśnie choćby na przykład takie zadanie jak wsparcie budownictwa mieszkaniowego, czy takie zadanie jak to wszystko, co związane jest z szeroko rozumianą polityką zagraniczną, a więc także z promocją Polski z Polonią i tak dalej. I zastanawiamy się nad tym, jakie są tutaj potrzebne środki i te środki następnie jakby przeznaczamy, analizując dokładnie, co ma być wydane na jaki konkretny, bardzo skonkretyzowany cel. To jest metoda pozwalająca po prostu na to, żeby te środki były wydawane znacznie bardziej racjonalnie, a poza tym pozwalająca się dużo bardziej koncentrować, znaczy przesuwać te środki dużo, dużo łatwiej. Ona jest niełatwa. W wielu krajach jest przygotowywana, w mniejszej ilości krajów już została wprowadzona. To biuro, właśnie, departament, właśnie, grupa studialna, bo to ma charakter grupy studialnej, przede wszystkim analizuje to, co uczyniono pod tym względem w innych krajach, ale szybkimi krokami zbliża się do tego momentu, w którym będzie mogła przygotowywać już rozwiązania dla Polski. Jeśli przeprowadzimy tą pierwszą reformę, którą chcemy zrobić jeszcze w tym roku, chociaż no, nie ukrywam, że są tu pewne napięcia, jest to niełatwe, to znaczy konsolidację finansów publicznych, doprowadzenie do tego, żeby te pieniądze, które są poza budżetem, też znalazły się w zakresie rygoru budżetowego, jak to można powiedzieć, pod rygorem budżetowym, i później przeprowadzimy tą drugą reformę, to możliwości działania rządu, możliwości jakby operowania pieniądzem, które dzisiaj są niezwykle ograniczone. Znaczy przeciętny obywatel nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo ograniczone, będą dużo, dużo większe. A to pozwoli po prostu prowadzić nieporównanie bardziej efektywną politykę. No dziś te finanse, można powiedzieć, wiążą ręce rządów w bardzo wysokim stopniu.
Bezpieczeństwo wewnętrzne. Na pewno takim najbardziej spektakularnym wydarzeniem ostatnich dni, jak chodzi o bezpieczeństwo, to jest pańska nominacja pana Antoniego Macierewicza na wiceministra obrony, koordynatora do spraw utworzenia kontrwywiadu wojskowego oraz szefa Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych.
Tak, no można powiedzieć szerzej, po prostu za operację likwidacji WSI i powołanie nowych służb w tej chwili odpowiada Antoni Macierewicz. A dlaczego odpowiada Antoni Macierewicz? Skąd te nominacje? No, przyczyna jest bardzo prosta. To jest człowiek, który znakomicie tą dziedzinę zna, zajmuje się nią od kilkunastu lat. Jest wystarczająco odważny i wystarczająco zdeterminowany, żeby tą trudną operację przeprowadzić do końca. No dlatego ta operacja została mu powierzona. Wiem, że to budzi różne opory, ale przede wszystkim to są opory tych, którzy zauważyli właśnie dzięki tej nominacji, że tym razem to nie chodzi o kolejne zreorganizowanie, a zostawienie w istocie tego samego, bo przecież tego rodzaju struktury mogą działać w różnych mechanizmach organizacyjnych, a tutaj chodzi o coś, co trzeba nazwać właśnie likwidacją. Była bardzo niedobra struktura wywodząca się z poprzedniego systemu, szczególnie z nim związana i szczególnie związana z naszymi uzależnieniami zewnętrznymi. Powinna być zlikwidowana w roku 90 czy 91. Próbował to zrobić w roku 92 premier Olszewski. No, wtedy to był początek końca jego rządu. Dzisiaj my próbujemy to zrobić. No i mamy nadzieję, że to nie będzie początek końca naszego rządu, tylko że to będzie bardzo ważna sprawa, którą załatwiamy dla Polski.
No bo przecież aktorzy sceny politycznej są no, prawie że identyczni, bo też jest w Sejmie Donald Tusk, też jest Waldemar Pawlak. No może pan były prezydent Lech Wałęsa gdzieś odsunął się w cień, ale gdy się ogląda film Nocna Zmiana, to aktorzy sceny politycznej są prawie ci sami.
A wielu jest tych samych, którzy są starszych o te kilkanaście lat. No, mogę tylko powiedzieć jedno, tym razem Nocnej Zmiany nie będzie.
Panie premierze, i może jeszcze zanim oddamy głos słuchaczom, jeszcze pytanie o kwestie zewnętrzne, kwestie polityki zagranicznej. Tutaj pan wspomniał o tych naszych podstawowych orientacjach. Jesteśmy w NATO, jesteśmy sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, jesteśmy w Unii Europejskiej. No i była bardzo jasna zapowiedź, że jednak z Iraku pod koniec 2006 roku się nie wycofamy. A jeżeli to będzie, to musiało być poprzedzone jakimiś no, bardzo głębokimi konsultacjami z naszymi sojusznikami.
No tak, proszę ojca, ja wiem, że to jest trudna sprawa, ale trzeba o tym pamiętać, że jeżeli żeśmy się tam już zaangażowali, jeżeli zginęli tam Polacy, czyli zapłacono tą najwyższą cenę krwi, polskiej krwi, jeżeli, chociaż tych spraw nie można w żadnym razie ze sobą zestawiać, no, wydaliśmy także na to sporo pieniędzy, to nie warto w tym momencie tej operacji kończyć no, w taki niedobry sposób, który jednocześnie nic nam nie przyniesie. Jeżeli jakiś kraj normalnie rządzony wysyła gdzieś swoje wojska, a myśmy właśnie coś takiego uczynili, to robi to po to, żeby odnieść jakieś korzyści. No więc gdybyśmy się wycofali w taki właśnie sposób, jak to niektórzy proponują, to tych korzyści po prostu by nie było. I stąd nasza decyzja, żeby to była operacja mająca charakter zorganizowany, skonsultowany, mieszcząca się w jakimś szerszym przedsięwzięciu politycznym, bo takie przedsięwzięcie któregoś dnia, jeśli chodzi o Irak, będzie musiało być oczywiście przeprowadzone. Ale dobrze, żebyśmy mieli w nim jakiś głos i żeby to, co zgromadziliśmy dzięki temu przedsięwzięciu, zostało podtrzymane, a może nawet umocnione.
No nie mogę się w tym momencie też powstrzymać od takiej uwagi, gdy obserwowałem debatę po pana exposé. No, największymi krytykami tego właśnie punktu pozostania naszych wojsk w Iraku był chociażby pan Wojciech Olejniczak, członek rządzącej wtedy partii i członek rządu, który no tak wydawałoby się tak troszeczkę na hura naszych żołnierzy tam wysyłał, a teraz krytykuje premiera, który po prostu próbuje jakoś coś z tą sytuacją zrobić.
No tak, ale oni pod tym względem rzeczywiście nie mają żadnych oporów i gotowi są powiedzieć wszystko, żeby tylko mieć z tego jakieś polityczne korzyści, z tym, że w tym wypadku to mam takie wrażenie, że im się tylko wydaje, że nie mają z tego jakieś polityczne korzyści. Tak to po prostu wygląda, no taka jest polityka po części w ogóle po prostu w demokracji, no nie zawsze jest ładna, ale taka jest polityka, kiedy mamy na scenie no, formacje postkomunistyczne. No, formacje postkomunistyczne mają swoje szczególne cechy wynikające z przeszłości, ze swoich korzeni, z tego, że były uwikłane nie tylko w tworzenie systemu społecznie i gospodarczo skrajnie nieskutecznej dyktatury, ale także w to, że ta dyktatura była przecież narzucana z zewnątrz. To nie był ustrój, który wyrósł z naszej historii. To był ustrój, który wyrósł z tego, co przyszło, jak to kiedyś mówiono, w furgonach obcych wojsk. I stąd, no, powiedzmy sobie, bardzo szczególny rodzaj polityki, bardzo szczególny rodzaj ludzi. Jest tylko smutne, że nawet politycy tak młodzi jak pan Olejniczak, to jest naprawdę młody człowiek, niewiele po 30 zachowują te cechy, chociaż w roku 89 no, byli ludźmi jeszcze zupełnie niedorosłymi. Widać, że to się przenosi z pokolenia na pokolenia i to jest przykre.
No niestety jest to przykre. No, to podobna była też krytyka także tej tych różnych wymiarów polityki zagranicznej. Tutaj między innymi chodziło o Niemcy. No i oczywiście tutaj adwersarze żądali, dlaczego w exposé nie było tej litanii całych wszystkich krajów. Musiałby pan premier pewnie tych 200 kilka krajów wymienić. Ale tutaj pytanie, jak rząd pana, panie premierze, chcę ułożyć, czy też w jakiś sposób ocieplić, czy zintensyfikować te stosunki z Niemcami. Wiemy, gazociąg północny, to co nas w jakiś sposób kładzie się cieniem na tę politykę. Z drugiej strony, no, jakieś zdjęcie hamulców jakiś z niemieckiej prasy, co rusz, no, są rzeczywiście niewybredne ataki na polski rząd, na różnego rodzaju osoby w państwie polskim. No, jak w takiej sytuacji prowadzić dobrą, efektywną, dobrosąsiedzką politykę wobec Niemiec, politykę, z której wynikałyby wymierne korzyści dla Polski?
My chcemy oczywiście mieć dobre stosunki z Niemcami, ale te dobre stosunki muszą być wynikiem woli obydwu stron, czyli woli no, uwzględniania interesów także tego partnera, który dzisiaj jest słabszy, no bo my jesteśmy w tej relacji partnerem słabszym, niemniej dużym, jakim jest Polska. I jeśli o coś zabiegamy, no to właśnie o to, żeby te interesy zostały uwzględnione. To jest i sprawa rurociągu północnego i w ogóle sprawa tych relacji, które łączą Unię Europejską z Rosją. I to są także sprawy wynikające z naszej bardzo trudnej historii, bo rzecz nie w tym, że prasa niemiecka atakuje ten rząd, bo to się zdarza i w ogóle nie należy się takimi rzeczami specjalnie przejmować. Rzecz jest w tym, że w Niemczech zachodzą procesy poważniejsze, procesy, które w istocie prowadzą do weryfikacji, oceny historii XX wieku, a w szczególności historii II wojny światowej, a to już jest rzecz bardzo, bardzo niepokojąca, bo odnosząca się i do podstawowych kwestii moralnych, tych fundamentów moralnych, na których została ufundowana współczesna Europa, w tym także Unia Europejska, a po drugie, no, powiedzmy sobie jasno, gdyby dokonać pełnej weryfikacji oceny II wojny światowej i uznać, że Niemcy były tej wojny ofiarą, no to stanęłaby oczywiście także kwestia granic. I dlatego my musimy być tutaj bardzo ostrożni, bardzo zdecydowani. I powiem, że tym elementem, który mnie tutaj tak naprawdę najbardziej niepokoi, to jest to, co dzieje się w tych kwestiach w Polsce. To jest postawa znacznej części ludzi, którzy mieli jakieś związki z polską polityką zagraniczną. To jest postawa znacznej części mediów, różnych innych ośrodków. Niemcy są bardzo silnym krajem i naprawdę sądzę, że nie potrzebują pomocy w Polsce. Same sobie świetnie dają radę, a mają tych pomocników, takich powiedzmy sobie, którzy nie wiedzieć czemu się zgłaszają, bardzo wielu, za wielu. Proszę nam pozwolić, tutaj zwracam się właśnie do takich osób, prowadzić tą część naszej polityki zgodnie z konstytucją, to znaczy to jest w ręku rządu, to jest w ręku prezydenta i to prezydent i rząd powinny prowadzić te wszystkie działania, które zmierzają do tego, żeby te stosunki były dobre, ale z uwzględnieniem polskich interesów.
No bo tu staje kwestia tego niechlubnego listu byłych ministrów spraw zagranicznych Polski, no moim prywatnym zdaniem słusznie nazwanego przez jednego z posłów w debacie po panu expose po prostu donosem na Polskę i to jeszcze takich ludzi, którzy piastując swoje urzędy wtedy jako ministrowie spraw zagranicznych w sposób zupełnie asymetryczny i niekorzystny, dyskryminujący Polskę, ustawiali traktatowo te stosunki Polski i Niemiec.
No list jest naprawdę czymś nowym w naszym życiu publicznym i to nowym w bardzo niedobrym tego słowa znaczeniu. No, jest to akt żenujący, tak bym to nazwał. Akt, który no, na pewno nie umacnia polskiej pozycji, który może być wykorzystywany także przez tych, którzy nie życzą nam dobrze, tak to można najkrócej powiedzieć i sądzę, że przynajmniej niektórzy z tych panów, bo o których niektórych w ogóle nie chciałbym tutaj mówić, powinni sobie to uświadomić. Dobrze by było, gdyby mieli odwagę z tego wyciągnąć jakieś wnioski. Ale wolałbym zamknąć już tą sprawę, bo jest naprawdę tak przykra, że lepiej po prostu jak najszybciej o niej zapomnieć.
Panie premierze, no i druga kwestia. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, ale wydaje się, że w niektórych kwestiach Unia Europejska jakoś poświęca chyba Polskę w relacjach swoich z naszym wschodnim sąsiadem, z Rosją. To jest kwestia chociażby tego zamknięcia granic rosyjskich dla polskiej żywności, czy też zamknięcia ukraińskich granic dla polskiej żywności. Wydawałoby się, że skoro jesteśmy w Unii Europejskiej, to Unia jako taka powinna reagować na tego typu praktyki. Tymczasem Polska tutaj została troszeczkę zostawiona.
No, po pierwsze, źle zawarto traktat akcesyjny, bo to powinniśmy mieć zapewnione w traktacie, a nie mamy. Ale można tutaj powiedzieć, że reakcja Unii na tą sytuację jest bardzo, bardzo słaba. Tak słaba, że w gruncie można powiedzieć, że w tej kwestii no, pozostaliśmy sami. To jest fakt przykry i nie ukrywam, że będę go w tych rozmowach, które mnie czekają, podnosił. To w ogóle jest, można powiedzieć, najbardziej zasadnicza część tego wszystkiego, co przed nami. Tego wszystkiego, co jest celem polskiej polityki zagranicznej. Znaczy, jesteśmy w Unii rozszerzonej, ale to rozszerzenie powinno oznaczać także rozszerzenie procesu decyzyjnego, to znaczy udział tych państw nowych, no największym z tych państw jest Polska, w procesach decyzyjnych, a czasem to wszystko, co dzieje się w Unii, robi takie wrażenie, że ktoś sobie wymyślił, że my Unię rozszerzymy, no przekażemy tam jakieś środki, ale jeśli chodzi o procesy decyzyjne, te realne, to wszystko w gruncie rzeczy pozostanie po staremu. Tylko te państwa, które dotychczas brały udział w ich podejmowaniu, będą tak naprawdę brać ten udział i tylko, bo to jest konsekwencja zupełnie oczywista takiej sytuacji, ich interesy będą tak naprawdę brane pod uwagę. No to jest taki stan, na którym w żadnym razie nie możemy się zgodzić. Oczywiście nikt tego nam wprost nie powie, że to tak powinno być, no ale to wynika z pewnych propozycji, a w szczególności z pewnych praktyk. I tutaj trzeba bardzo zdecydowanie, oczywiście metodami przyjętymi w dyplomacji, w stosunkach międzynarodowych, ale powtarzam, bardzo zdecydowanie się temu przeciwstawiać. Weszliśmy do Unii i chcemy wobec tego mieć udział we wszystkich jej decyzjach, a już w szczególności tych, które w ten czy inny sposób nas dotyczą.
No mówiąc tak delikatnie, nie zawsze interes Unii wobec Rosji jest tożsamy z interesem Polski wobec Rosji. Czy pan widzi tutaj jakiś kompromis?
Ja powiem tak, ja sądzę, że dobrze widziany, dobrze rozumiany interes Unii i Polski są tutaj, jeśli nie tożsame, to bardzo bliskie. No to jest tylko kwestia sposobu widzenia tych interesów. Wydaje mi się, że niektórzy tutaj popełniają pewne błędy, jakby nie chcą przyjąć pewnych rzeczy do wiadomości. Lojalność wobec Polski, jakby uwzględnienie polskiego doświadczenia, czy szerzej doświadczenia tej części Europy, w której leży Polska, w stosunkach z Rosją z całą pewnością tym stosunkom służyłoby dobrze i służyłoby dobrze interesowi Unii Europejskiej, a pozwolę sobie sądzić, że na dłuższą metę służyłoby dobrze także interesowi Rosji. To jest po prostu błąd, nieuwzględnianie naszego doświadczenia, naszego widzenia spraw. Błąd poważny, który może mieć różnorakie konsekwencje. No ale my będziemy zabiegać o to, żeby to doświadczenie jednak zostało uwzględnione, choć na pewno nie jest to zadanie łatwe. I to jest jakby część tego zadania szerszego, to znaczy zapewnienia tego, by, powtarzam, w realnym procesie podejmowania decyzji, bo realny, a ten zapisany w przepisach to zwykle jest różnica, Polska uczestniczyła. Mówiłem o tym w Sejmie i powtarzam tutaj to jeszcze raz.
No ale zapewne, żeby do tego, powiedzmy, większego realizmu podejmowania decyzji dojść, no pomocą w tym byłaby taka intensywniejsza współpraca z sąsiadami, czy to z naszymi sąsiadami, państwami bałtyckimi, czy też w ramach Trójkąta Wyszehradzkiego. No wiele można by też na ten temat działać w ramach Trójkąta Weimarskiego. Jak pan widzi te sprawy, te możliwości do wykorzystania?
Z państwami bałtyckimi na pewno trzeba współpracować. To jest przede wszystkim współpraca z Litwą. Zaraz niedługo spotkam się z premierem Litwy, nowym premierem Litwy. Współpraca z Łotwą. Jeżeli chodzi o Estonię, to jest troszkę inna sprawa. Oczywiście my bardzo chętnie będziemy współpracować, ale Estonia raczej sama siebie sytuuje w sferze państw skandynawskich. Zresztą tak jest też widziana przez państwa skandynawskie. Jeżeli chodzi o Grupę Wyszehradzką, to my chcemy ją aktywizować. No, na ile to w tych sprawach będzie efektywne, to my będziemy musieli dopiero sprawdzić, ale z całą pewnością jest to mechanizm, do którego odwołać się tutaj trzeba. No i wreszcie kwestia Trójkąta Weimarskiego. No, ja bym już w tej chwili nie wracał do okoliczności drugiego już odwołania, i to nie przez Polskę, tego spotkania. Chciałbym móc w bezpośrednich rozmowach i z panią Merkel, i z premierem, czy też prezydentem Francji sobie tę sprawę do końca wyjaśnić. Jeżeli te państwa podtrzymują chęć funkcjonowania Trójkąta Weimarskiego, a my mamy nadzieję, że podtrzymują, no to trzeba do niego możliwie szybko doprowadzić i nadać mu kształt realny, właśnie kształt takiego mechanizmu, jednego z dodatkowych mechanizmów, które powodują, że Polska w podejmowaniu decyzji uczestniczy. Ale powtarzam, dodatkowych, bo tak naprawdę to chodzi o to, żeby Polska miała wpływ na ten zasadniczy mechanizm podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. No to jest, powiedzmy sobie, kwestia rozwiązań nicejskich, ich podtrzymywania, czy też zastąpienia jakimiś innymi, które jednak Polski nie będą degradowały, bo ja przypomnę, że rozwiązania tak zwanej konstytucji, no to były rozwiązania, które pozycję Polski wyraźnie osłabiały.
No i może jeszcze jedno pytanie, zanim już zaprosimy w tej pierwszej części słuchaczy do rozmów. Kwestia, no tak ogólnie rozumiana, polskich spraw za granicą, to także ogromny, narastający ostatnio problem w Polsce ogromnej emigracji zarobkowej.
No cóż, to z jednej strony przykład no niebywałej wręcz hipokryzji pewnych środowisk. Ja przypomnę, że jeszcze nie tak dawno temu te środowiska robiły właściwie główny problem naszej przynależności do Unii Europejskiej z otwarcia rynków pracy, a więc tego, że Polacy mogli tam wyjeżdżać, a w tej chwili lamentują nad tym, że wyjeżdżają. Ja nigdy nie byłem wielkim entuzjastą tych wyjazdów, to znaczy wiedziałem, że to jest nie do uniknięcia i że w naszej sytuacji tak będzie i że trzeba ludziom dawać szansę i że my nie możemy stawiać sprawy tak, że cóż, róbcie co chcecie, ale nie wyjeżdżajcie, nie możecie mieć prawa do wyjazdu, bo to byłoby nieuczciwe, ale jednocześnie dostrzegałem wraz ze swoją partią, że to ma różne aspekty. No dzisiaj inni dostrzegają te różne aspekty i może dobrze, no ale warto jednak przypomnieć, co było jeszcze nie tak dawno temu, bo to rzeczywiście ma różne aspekty. Z jednej strony jest to szansa dla wielu, w szczególności młodych Polaków, ale także i Polaków w średnim wieku, nawet czasem starszych, na to, żeby jakoś swoje trudności życiowe rozwiązać, ale z drugiej strony to jest też groźba takiego procesu, który będzie prowadził do wyludnienia Polski, a przede wszystkim będzie prowadził do tego, że to, co jest największym dorobkiem tego XVII-lecia, to znaczy lepiej wykształceni Polacy, znajdzie się za granicą. I tu trzeba rzeczywiście czynić wszystko, żeby to zmienić. Przy czym nie ma jakiegoś cudownego sposobu. No, od czasu do czasu słychać, w szczególności ze strony opozycji, takie słowa, na przykład nic nie było na temat tego w moim expose. Otóż całe expose było właśnie na ten temat. Dokładnie. Całe expose było na ten temat, co w Polsce zrobić, żeby Polska zapewniała swoim obywatelom jakieś życiowe perspektywy w związku z tym, żeby oni zostawali w Polsce. To jest zupełnie oczywiste. Dzisiaj trzeba się tymi Polakami opiekować dużo bardziej intensywnie i efektywnie niż dotychczas. No, co wynika z tego, że tej opieki nie ma, to wszyscy dzisiaj wiemy. Obozy pracy. Trzeba dbać o podzielone rodziny. O tym wspominałem i tutaj będziemy przygotowywali jakiś program. Będę się zwracał do minister Kluzik-Rostkowskiej, do innych członków rządu o to, żeby odpowiedzieli na pytanie, co w tej kwestii można by zrobić, w jaki sposób można by te rozłączone rodziny otoczyć jakąś opieką, jak robić wszystko, żeby one się nie rozpadały. No ale przede wszystkim no to znów trzeba wrócić do tego, o czym już mówiłem. No, Polska musi tworzyć perspektywy, bo inaczej tego procesu nie powstrzymamy. W zachodniej Europie mamy brak rąk do pracy, no przecież mamy brak młodych ludzi. Proszę pamiętać, bardzo znaczna część dzisiaj młodego pokolenia Europy to Polacy. Nieproporcjonalnie duża w stosunku do liczebności naszego kraju. Bo w Polsce jeszcze w latach 80. rodziło się sporo dzieci, a gdzie indziej już nie. I teraz ci ludzie się mogą znaleźć w różnych miejscach, bo potrafią pracować, to już wszyscy dzisiaj w Europie wiedzą. A z drugiej strony nie stwarzają problemów, jak inni. O tych innych oczywiście ze zrozumiałych względów nie będę mówił, no ale problemy są, o tym wszyscy wiedzą. I stąd no, może być tak, że Polska zacznie służyć jako taki rezerwuar siły roboczej i rezerwuar ludnościowy, można tak powiedzieć, demograficzny. A to nie jest dobra rola dla naszego kraju. To jest bardzo niedobra rola. Wszystko zależy od tego, czy tu u nas się uda, czy te wszystkie niedobre mechanizmy, które nas ograniczały w ciągu 17 lat, zdołamy przełamać. Są tacy, ostatnio profesor Kołodko udzielił takiego wywiadu, którzy mówią, że Polska mogłaby być dzisiaj, nie wiem, o 60%, czyli przeszło 1,5 razy bogatsze niż jest. No i to oczywiście jest nieprawda. Tak dobrze by być nie mogło. Ale Polska mogłaby być dzisiaj istotnie zamożniejsza niż jest, mogłaby mieć znacznie mniejsze problemy społeczne, gdyby nie te wszystkie mechanizmy, które tutaj hodowano w ciągu tych kilkunastu lat. Otóż zadaniem rządu Kazimierza Marcinkiewicza, a dzisiaj zadaniem mojego rządu, naszym zadaniem jest te mechanizmy łamać i my je łamiemy i będziemy łamać i będziemy tworzyć mechanizmy nowe, które zbliżą Polskę do takiego stanu, w którym te perspektywy będą się rodziły, rozbudowywały i jestem przekonany, że wtedy ten problem, o którym mówimy, zniknie sam i że bardzo, bardzo wielu spośród tych młodych ludzi będzie do Polski wracać. A wtedy to my będziemy, można powiedzieć, profitentem tego wszystkiego. Polska będzie tego profitentem, a nie tym krajem, który poniósł straty.
Drodzy Państwo, w naszym studio jest pan Jarosław Kaczyński, prezes Rady Ministrów. Zapraszam teraz Państwa do wspólnych rozmów, do zadawania pytań telefonicznie. Telefony do naszego studia w Toruniu 657-0011 dla Polski Północnej, 657-0012 dla Polski Południowej i dla zagranicy 657-0013 i 657-0014, numer kierunkowy 056, z Europy 0048, z oceanu jeszcze jest 011-48. Zapraszamy do rozmów z naszym gościem, zadawania pytań. No i jesteśmy też ciekawi tych zamierzeń, tych wszystkich przedsięwzięć i celów, do jakich zmierza polityka nowego, a właściwie, panie premierze, nowego, ale nie nowego rządu.
Nowego, ale kontynuacyjnego. To też jest już wielokrotnie przeze mnie, przez innych powtarzane i to jest po prostu prawda. To jest rząd kontynuacji i przede wszystkim programowej, ale też w ogromnej mierze personalnej, bo przecież to jest rząd niemalże taki sam jak ten poprzedni.
Odbieramy pierwszy telefon, słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kto... Mówi Katarzyna z Warszawy. Witam. Panie premierze, jutro Rada Ministrów Unii Europejskiej decyduje o tym, czy do 7 programu badawczego włączyć eksperymenty na komórkach macierzystych pobranych z ludzkich embrionów. Jeżeli tak się stanie, to będzie to oznaczało, że pieniądze polskich podatników będą przeznaczane na niszczenie ludzkiego życia. I moje pytanie, czy polski rząd, czy pan jako premier rozważy w takim przypadku, jeżeli taki dokument zostanie jutro przyjęty, możliwość zamrożenia naszej składki do budżetu wspólnotowego. Taką groźbę zapowiadały między innymi Niemcy czy Wielka Brytania w trakcie debaty nad budżetem unijnym, a więc jest to jedna z możliwych retorsji. I czy jest pan dzisiaj w stanie zagwarantować swoim wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, że polski rząd zrobi wszystko, żeby ani jedna złotówka z naszych publicznych pieniędzy nie została przeznaczona na niszczenie ludzkiego życia. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo.
Słyszę, że tam życie rozkwita.
Bardzo dobrze.
Pani, która do nas dzwoni, to jest bardzo miłe. Otóż ja przede wszystkim nie sądzę, żeby ta uchwała przy sprzeciwie Niemiec i Wielkiej Brytanii, a także Polski, czyli trzech dużych krajów europejskich, mogła przejść, więc sądzę, że to jest pytanie dość teoretyczne. Ale jeżeli by przeszła, to na pewno będziemy bardzo zdecydowanie się temu przeciwstawiali, no, ze względów jakby zasadniczych. I to zarówno względów wynikających z naszej wiary, ale także z takich, które każą widzieć w tym wszystkim pewien element ideologii, no, takiej bardzo specyficznej ideologii, która dzisiaj jest budowana i funkcjonuje w Europie, zresztą nie tylko w Europie, ideologii, która często szuka miejsc, gdzie można by zasady wiary, zasady, które wiążą się zresztą w ogóle z europejskim rozumieniem człowieczeństwa, podważyć, bo w tej kwestii, która tutaj jest rozważana, są przecież inne wyjścia w sensie medycznym czy biologicznym, jest krew z pępowiny, są po prostu inne możliwości szukania tego, czego rzeczywiście medycyna w swoich badaniach, a daj Boże niedługo także w swoich zastosowaniach potrzebuje. Ale już mimo wszystko za wszelką cenę chce się zrobić coś takiego, żeby właśnie te reguły złamać. Powtarzam, to jest z jednej strony i to dla nas jest rozstrzygające łamanie zasad naszej wiary, ale przecież także dla ludzi niewierzących, którzy jednak są gotowi w dalszym ciągu traktować poważnie pewne podstawowe reguły naszej kultury. To są sprawy oczywiste i takie, do których mają stosunek jednoznaczny. A ta ideologia chciałaby to wszystko podważyć, więc jej triumf byłby zdarzeniem bardzo niedobrym i na pewno byśmy się temu bardzo zdecydowanie przeciwstawiali.
Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi i skąd?
Mówi Jola Karczyńska z Kanady.
No, witamy Pani Jolanto.
Witam ojca prowadzącego i bardzo serdecznie witam pana premiera, któremu gratuluję objęcia odpowiedzialnej funkcji premiera. Panie premierze, ja nie będę zadawać panu pytań, bowiem ja nie mam żadnych wątpliwości co do pana działań. Natomiast chcę jeszcze raz pogratulować tej błyskotliwości w podejmowaniu decyzji i szybkiej reakcji na zachowania opozycji. Panie premierze, wierzymy, że uda się panu dokonać tych wielkich zmian w Polsce. Tego panu z całego serca życzymy, prosząc Boga o zdrowie i siły. Róbcie wszystko, aby SLD, PSL i PO nie mogły decydować o losach naszej ojczyzny. Macie mandat zaufania od społeczeństwa, od Polaków na całym świecie. I w wasze ręce powierzamy los naszej ojczyzny i los rodaków w kraju.
Dziękujemy bardzo.
Boże. Dziękuję.
Szczęść Boże. Czyli żadnych zastrzeżeń. Takie głosy też się zdarzają.
No, chociaż to jest bardzo miłe, chociaż oczywiście my, ludzie grzeszni i omylni, zawsze jakieś błędy popełniamy i zawsze jakieś zastrzeżenia być mogą i to jest zupełnie oczywiste, ale jeżeli budzimy wśród przynajmniej części społeczeństwa jakieś takie przekonanie, że można w Polsce coś zmienić i że właśnie ta zmiana się rozpoczyna, czy już trwa, no to jest dla nas taki bardzo silny element motywujący. To jest coś, co nas wzmacnia, bardzo wzmacnia, bo taką wiarę trudno zawieść. To jest też takie zupełnie już osobiste zobowiązanie wtedy, żeby robić wszystko, żeby się udało.
No i dopowiedzmy, panie premierze, że te trzy partie przez panią wymienione, one są w polskim parlamencie, zatem też mają jakąś wymierną możliwość pozytywnego działania na rzecz dobra Polski.
Mogą działać pozytywnie. Nawet ostatnio Platforma Obywatelska ustami pana Tuska twierdziła, że przecież oni przedstawiają swoje projekty ustaw. Twierdził, że 26 takich ustaw jest w tej chwili złożonych klaski marszałkowskiej. No ale jeśli te ustawy mają jakieś znaczenie i są wartościowe, to dobrze by wokół nich prowadzić jakąś kampanię. Kiedy my w poprzedniej kadencji składaliśmy projekty ustaw i w tych trudnych okolicznościach, byliśmy w końcu niezbyt wielką partią opozycyjną, potrafiliśmy niektóre z nich przeprowadzić, to dlatego, że wkładaliśmy to wiele wysiłku i organizowaliśmy wokół idei tych ustaw opinię publiczną, więc może niech Platforma Obywatelska zacznie to czynić zamiast nas nieustannie i to często w sposób obraźliwy atakować. Ja nie ukrywam, że ja miałbym duży kłopot, żeby udzielać takich wywiadów, jakich na przykład udziela niekiedy przywódca Platformy Obywatelskiej. No już by można powiedzieć samej grzeczności, której mnie w dzieciństwie nauczono. Byłoby to trudne, bo bym musiał się bardzo przełamywać.
No cóż, odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kto mówi i skąd?
Kazimierz Sosnowca, inspirator i organizator strajku w Hucie Katowice.
Witamy panie Kazimierzu.
Witam serdecznie pana premiera, witam ojca.
Kłaniam się.
Ja już jestem człowiekiem 60-letnim. 16 lat czekałem, aż nadejdzie ta chwila, kiedy po 16 latach ktokolwiek się zmieni. Mam wielką nadzieję, całym sercem jestem z wami, z Prawem i Sprawiedliwością. Mam nadzieję, panie premierze, że dobierzecie się do, co najważniejsze uważam, do wymiaru sprawiedliwości. Tak skorumpowanego. Moi koledzy już nie żyją, odeszli. Jako człowiek Stowarzyszenia Represjonowanych w Hucie Katowice walczyłem o to, żeby przywrócić im godność. To były trudne sprawy i są nadal trudne. Sam prowadzę w sądzie rozprawę, gdzie po prostu widzę, jak sędziowie z takimi ludźmi jak ja postępują. Moja ostatnia sprawa, skierowałem swoje pismo do ministra sprawiedliwości, gdzie dostałem życzliwe zainteresowanie i odpowiedź na moją petycję. Ale panie premierze, bałagan, proszę, niech pan nie zapomina o tych ludziach, którzy wnosili pierwszy wkład w tą inną rzeczywistość w tym kraju. Jako człowiek, który był prześladowany, stracił zdrowie, liczę na to, że w tym kraju zmieni się sytuacja, na to, że wszyscy będziemy na siebie godnie spoglądać i być dumni z naszego kraju. Bo do chwili obecnej, jeśli chodzi o prawo, prawo jest tylko dla jednych, dla tych cwaniaków, którzy na naszym grzbiecie porobili fortuny, kradli, rozkradali ten majątek. Liczę, że zabierzecie się do porządkowania naszego kraju. Tak. Dziękuję uprzejmie za uwagę.
Dziękujemy.
No cóż, pan poruszył bardzo, bardzo ważny i bardzo, bardzo trudny problem. Problem wymiaru sprawiedliwości. My oczywiście robimy wszystko, co można, tutaj znakomicie działa minister Ziobro, żeby ten wymiar sprawiedliwości naprawić i w szczególności, jeżeli chodzi o działanie prokuratury, to jest już bardzo wiele efektów. Pierwszy raz coś zaczął czynić w tym kierunku obecny prezydent, mój brat, w 2000 roku to był taki krótki okres, ale już wtedy pokazało się, że jeżeli choćby tylko pojedynczy minister ma wolę zmian, to te zmiany można przeprowadzać, ale jednocześnie, i o tym właśnie chciałem w tej chwili powiedzieć, okazało się, że jest pewna granica takich możliwości. No tą granicą jest prawo, są przepisy. Już wtedy brat miał kłopoty z wyeliminowaniem z zawodu sędziów, nawet w sytuacjach zupełnie oczywistych, oczywistego przestępstwa, nie tylko w sytuacjach, w których sędzia się nie nadaje po prostu do tego trudnego zadania, jakim jest wypełnianie funkcji sędziowskiej, tylko w sytuacjach, w których sędzia po prostu dopuścił się przestępstwa, a mimo wszystko był broniony przez korporacje. I tutaj są potrzebne zmiany przepisów prawa. My po części jesteśmy w stanie je wprowadzić, na przykład jeżeli chodzi o odpowiedzialność dyscyplinarną i wprowadzamy. Ale z drugiej strony są także takie kwestie, gdzie staje sprawa ustawy zasadniczej, konstytucji. My będziemy do sprawy konstytucji wracać. Ktoś powie, cóż to czysta propaganda, przecież w tym Sejmie większości konstytucyjnej nie ma. No rzeczywiście nie ma. Nie chcę nikogo wprowadzać w błąd i twierdzić, że wierzę w to, że ona powstanie. Ale musimy zacząć coraz wyraźniej mówić o konieczności nowej konstytucji, bo społeczeństwo powinno sobie to uświadamiać, że zamknięcie tego procesu naprawy i jego pełne dokończenie, w tym właśnie pełna naprawa wymiaru sprawiedliwości jest możliwa dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli nową konstytucję, bo w ramach tej obecnej, no jest to niestety bardzo trudno. To jest tak, że można chorobę zaleczyć, i my to właśnie robimy, ale tak do końca nie można jej wyleczyć. W wielu innych dziedzinach jest inaczej. Tu konstytucja nie przeszkadza, ale w tej akurat sprawie muszę to tak określić.
No i to, co powiedział nasz rozmówca, kwestia jakiegoś docenienia tych bohaterów sierpnia 80 roku, bohaterów działalności opozycyjnej lat 60., 70., 80., którzy są dzisiaj może nieznani, którzy są w cieniu i którzy po prostu klepią zwykłą biedę, a poświęcili bardzo wiele ze swojego życia, abyśmy mogli dzisiaj dojść do tego punktu, w którym jesteśmy.
No chcemy to zrobić, chcemy przywrócić tutaj, no muszę użyć tego określenia, prawo i sprawiedliwość. To znaczy, no nie może być dalej w Polsce tak, żeby ci, którzy byli oprawcami, opływali w dostatek, a ci, którzy byli ofiarami, rzeczywiście klepali biedę. Albo bywa, że po prostu żyli w nędzy i odpowiednie postulaty przez Prawo i Sprawiedliwość są już przygotowywane. No, tu jest pewien kłopot wewnątrz koalicji, ale mam nadzieję, że go przełamiemy. I będziemy te działania kontynuować aż do ich ostatecznego efektu. No i jest także kwestia inna, o której ja mogę mówić tylko jako no, ktoś, kto bywa konsultowany w tej sprawie i to na zasadach rodzinnych, jako brat, bo decyzje dotyczące odznaczeń to są decyzje prezydenta, ale wiem, że prezydent już poczynił pewne kroki i chce je czynić dalej w tym kierunku, żeby osoby, które brały udział w działalności opozycyjnej, tutaj dodałbym także jeszcze lata 50., a nawet i wcześniejsze, bo bywa, że ludzie, którzy działali w latach 40. do dziś dnia nie są uhonorowani, a ciągle jeszcze żyją. Otóż, żeby ci wszyscy otrzymali to od Polski niepodległej, co im się należy. To jest satysfakcją moralną, ale jednak przecież też bardzo ważną, czyli odznaczenia państwowe. Czasy, w których odznaczano aktywistów PRL-u, a tak to było w ciągu ostatnich, no, przeszło 10 lat, się skończyły i teraz zostanie tutaj przywrócony moralny porządek. Już jest przywracany i będzie przy okazji kolejnych rocznic, świąt państwowych przywracany nadal.
Panie premierze, i tak zbliża się godzina 18. Na tę drugą część naszej rozmowy pozostawiłem te tematy najbardziej gorące, a zatem zmiana ustawy o służbie cywilnej, zmiana ordynacji samorządowej, kwestie lustracyjne, to co tak ostatnio w tych ostatnich dniach zajmowało polski parlament i myślę, że o tym warto będzie także szerzej porozmawiać, tak samo i kwestie wglądów, obsadę personalną polskich placówek dyplomatycznych. A teraz za tę pierwszą część serdecznie dziękuję. Za jakieś 15 minut znowu się spotkamy. Zatem teraz serdecznie dziękuję. No i wszystkich widzów i słuchaczy teraz zapraszam do wspólnej modlitwy w łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Zawsze o tej porze odmawiamy Anioł Pański. To może.
Dziękuję.
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W intencji wszystkich naszych zmarłych, szczególnie tych, którzy oddali życie za Ojczyznę Polskę. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A światłość wieku i
niechaj świeci na wieki wieków. Amen. I jeszcze raz módlmy się we wszystkich intencjach Ojca Świętego Benedykta XVI o rychłą kanonizację Jana Pawła II. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ponownie witamy wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Ponownie witam pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, zakończyliśmy przed chwilą pierwszą część naszych rozmów. No i jak pod koniec zapowiedziałem, no będę chciał teraz zadać kilka pytań co do tych najbardziej gorących spraw ostatnich dni. Pierwsza sprawa, w exposé pan zapowiedział szczególną uwagę rządu, jaka poświęcona będzie kwestiom naprawy państwa poprzez, między innymi poprzez lustrację i też lustrację majątkową. Zdaje się, wczoraj lub przedwczoraj uchwalona przez Sejm została nowelizacja ustawy lustracyjnej. Ustawa o dostępie do informacji również i o IPN-ie. Jak dalej potoczy się, pana zdaniem, proces lustracyjny w Polsce? W którym kierunku teraz zmierzamy? W którym kierunku pan jako premier rządu chciałby, aby te kwestie lustracji poszły?
Chciałbym, żeby ustawa została wykonana. To jest w tej chwili tak, że mamy już akt normatywny, nie do końca, bo on jeszcze musi się znaleźć w Senacie. Tam są pewne zastrzeżenia dość daleko idące, także być może, że ostateczny kształt ustawy będzie troszkę inny niż ten, który wychodzi z Sejmu, no i później podpis prezydenta. No i wreszcie praktyka. Praktyka to przede wszystkim IPN, ogromne zadanie. Lustracja została bardzo rozszerzona. Ilość osób, które muszą podlegać lustracji, jest dzisiaj wielokrotnie większa, czy będzie wielokrotnie większa niż dotychczas. No ale to jest, można powiedzieć, dopiero teraz lustracja naprawdę. Jeżeli ta lustracja się uda, jeżeli Instytut tą ogromną pracę będzie w stanie wykonać, to będziemy mieli do czynienia z inną Polską. Będziemy przede wszystkim dużo więcej wiedzieli o tych, którzy z racji takiego lub innego zawodu, takiej lub innej funkcji społecznej mają wpływ na nasze wspólne losy i będziemy także być może wiedzieli dużo więcej niż dotychczas o motywacjach tych, którzy przez lata ten system dotychczasowy, ten system można to tak nazwać bezlustracyjny czy antylustracyjny, a później tylko w bardzo ograniczonym stopniu dopuszczający lustrację, podtrzymywali. No dzisiaj mamy do czynienia z budową już można powiedzieć całej ideologii, można powiedzieć takiego przygotowania na tą lustrację, która sprowadza się do tego, żeby uznać, że współpracownicy służby bezpieczeństwa i innych służb specjalnych byli przede wszystkim ofiarami. Otóż ja nie chcę upraszczać. Tak, w wielu wypadkach ci ludzie zostali zmuszeni do tego, żeby współpracować, chociaż jeżeli później nie skorzystali, już choćby tylko po 1989 roku z okazji jakiejś stwarzała nowa sytuacja, by o tym głośno powiedzieć, to jednak no, można powiedzieć, że popełnili wielki błąd moralny. No ale ponieważ troszkę swego czasu miałem okazję zetknąć się z tymi materiałami, to mogę też powiedzieć, że niemała część spośród tych, którzy współpracowali, to ludzie, których trudno uznać za ofiarę, to ludzie, którzy wykonywali tą swoją funkcję gorliwie, niekiedy bardzo gorliwie. I dobrze, żebyśmy o tym wiedzieli. Dobrze, żeby nie było w Polsce tak, że sprawa moralnego statusu, moralnej kondycji ludzi, którzy o Polsce decydują, była w wielu wypadkach całkowicie nieznana. I to jest wszystko. To jest wszystko. Czeka nas nowe doświadczenie, czasem może wstrząsające, ale jednak oczyszczające i potrzebne.
No, niektórzy posłowie, szczególnie ci prezentujący skrajnie lewicowe poglądy, tu mam na myśli panią profesor Joannę Senyszyn, czy pana redaktora tygodnika, nie, pana posła Gadzinowskiego, tutaj w tej kwestii z jednej strony do niedawna jeszcze w sposób taki zażarty walczyli przeciwko jakiejkolwiek lustracji, no a gdy się to nie udało, to oskarżyli pana, panie premierze, o to, że pan tutaj chce lustrować wszystkich, ale nie, ale tutaj jakieś preferencje daje Kościołowi katolickiemu, co na pewno było aluzją do pana wezwania o rozwagę i spokój, szczególnie jak chodzi o tę instytucję polskiego życia społecznego, jaką jest Kościół katolicki.
No jak, cóż, jak to jest, jeżeli właśnie chodzi o te dwie osoby, to proszę o zwolnienie mnie od komentarza do ich wypowiedzi. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę Kościoła, to ja po prostu uwzględniam fakty. A fakty są takie, że każdy, kto szedł do seminarium w tamtych latach, natychmiast miał teczkę i natychmiast był przedmiotem różnego rodzaju zabiegów, które miały za cel ostateczny, cel, który się w niewielu wypadkach tylko udawało osiągnąć, podporządkowanie, uczynienie współpracownikiem. Ta droga do uczynienia współpracownikiem przebiegała poprzez różnego rodzaju prowokacje, różnego rodzaju niekiedy ohydne działania. No i są dzisiaj tacy, którzy by chcieli, żeby to wszystko ujawnić, żeby to wszystko pokazać, bo proszę pamiętać o jednej sprawie, mianowicie czym innym jest lustracja, czyli pokazanie agentów, a czym innym jest pokazanie wszystkich materiałów Służby Bezpieczeństwa, o wszystkich ludziach, na których materiały były zbierane. Ja byłem, jestem i będę zwolennikiem lustracji, i byłem, jestem i będę zwolennikiem wielkiej ostrożności, jeżeli chodzi o ujawnianie tych materiałów. Ja chciałbym, żeby decyzje odnoszące się do Kościoła, zgodnie z treścią konkordatu, z charakterem tej instytucji, były podejmowane jednak przede wszystkim przez sam Kościół, ale ponieważ jestem zwolennikiem ujawnienia wszystkich agentów, to w związku z tym będzie i tak, że zostaną ujawnieni też i agenci, którzy byli księżmi. Natomiast jestem przeciwny temu, żeby ujawniać wszystkie materiały i jestem przeciwny temu wszystkiemu, co sprowadza się dziś do tego, by sprawę lustracji uczynić kijem na Kościół katolicki, bo Kościół katolicki wyszedł z tej szczególnie trudnej próby nieporównywalnej z sytuacją żadnego innego środowiska zwycięsko. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. W ogromnej większości wypadków ludzie, którzy z natury swojej funkcji, po prostu dlatego, że są księżmi, znajdowali się w szczególnie trudnym położeniu. To dotyczy w jakiejś mierze księdza działającego także w kraju demokratycznym, bo jego sytuacja jest szczególna. Oparli się naciskom struktury, która mogła bardzo wiele. Były takie lata, że mogła w gruncie rzeczy wszystko i odwoływała się do najbardziej podłych metod. Ale żeby teraz tą podłość, można powiedzieć, wylewać na głowę Kościoła, to trzeba być człowiekiem bardzo, bardzo złym.
Mówił pan, panie premierze, także o lustracji majątkowej. Także te swoje również doświadczenie jako członka Komisji Etyki Poselskiej. Mówił pan o swoich różnych doświadczeniach czy podejrzeniach w tej dziedzinie. W jaki sposób według pana mogłaby zafunkcjonować obecnie w obecnym porządku społecznym, prawnym, także lustracja majątkowa?
Po prostu trzeba także sprawdzać majątek osób pozostających w związku małżeńskim, nawet jeżeli jest rozdzielność majątkowa. Trzeba pytać o majątek przekazany w ciągu ostatnich lat innym osobom. Trzeba uniknąć tego wszystkiego, co wiąże się z różnego rodzaju manewrami zmierzającymi do tego, żeby majątek ukryć. Takie manewry są stosowane i rzecz jest powszechnie znana. Są także i wysiłki dużo bardziej skomplikowane i trudniejsze. Chodzi mi na przykład o konta w obcych krajach, w szczególności w Szwajcarii, ale także w innych miejscach na świecie. Tutaj w ramach postępowań karnych, bo to tylko wtedy jest możliwe, takie wysiłki są czynione, chociaż trzeba powiedzieć, że nasi partnerzy się specjalnie nie spieszą do tego, żeby te konta nam pokazywać, żeby pokazywać, kto za tymi numerami się kryje, a to byłaby dopiero taka prawdziwa lustracja ekonomiczna. Ale trzeba w tym kierunku iść i to jest jeden z naszych deklarowanych od wielu lat celów i będziemy to robić.
Kolejną sprawą, jaka wzbudziła ogromne takie podgrzanie nastrojów w opozycji, jest kwestia ustawy o służbie cywilnej. Nie będzie już, ta ustawa zakłada szerokie zmiany w tej sytuacji, jaka jest teraz. Jaki cel właściwie stawiał sobie koalicja rządząca obecnie, aby tę ustawę o służbie cywilnej zmienić? Jakie były powody tej zmiany?
Realną funkcją obecnej ustawy była petryfikacja stanu w aparacie państwowym, stanu bardzo niedobrego, stanu, w którym ten aparat państwowy nie chciał w dużej części, nie w całości oczywiście, ale w dużej części lojalnie wykonywać polityki wynikającej z decyzji koalicji rządzącej, z decyzji po prostu rządu. I to odbywało się i odbywa w dalszym ciągu, bo jeszcze tych zmian nie ma na bardzo różnych poziomach. Przybierając niekiedy charakter obstrukcji, a można by użyć jeszcze i ostrzejszych słów czasem, chociaż już akurat używać ich nie chcę. I to jest sprawa pierwsza. Sprawa druga to jest sprawa poziomu tych ludzi, którzy niekiedy mają wszelkie gwarancje wynikające z ustawy o służbie cywilnej. To w wielu wypadkach jest poziom po prostu bardzo niski, poziom, który uniemożliwia wykonywanie swoich funkcji. Ja przypomnę, że ustawa o służbie cywilnej nie powstawała w jakiś sposób jakby niezależny od sytuacji politycznej, tylko sama służba cywilna jako pewien korpus był budowany także w okolicznościach, no, w oczywisty sposób wskazujących na intencje polityczne. Mówię tu wszystkim o wydarzeniach z czasów rządu Leszka Millera. I to na pewno nie jest tak, że jak ktoś uzyskał te uprawnienia wynikające z dotychczasowego kształtu ustawy, to jakąś magiczną metodą zostawał dobrym urzędnikiem. W dalszym ciągu bardzo często był osobą kompletnie nieprzygotowaną do wypełniania swoich funkcji, nawet jeżeli wiązało to się z gotowością do lojalnego działania, to znaczy nie było tego elementu, o którym mówiłem na początku. Więc to są te dwie przesłanki zasadnicze. No i wreszcie jest przesłanka trzecia. Jeśli my budujemy w tej chwili, czy chcemy budować nowy zasób kadrowy, to jest to kwestia po prostu rozszerzenia zaplecza personalnego polskiego państwa. My tutaj sięgamy do samorządów i sądzę, że to jest wyjście bardzo, bardzo dobre, a jednocześnie niczym w sensie merytorycznym nie zagrażające, bo tam też trzeba zdać egzaminy, to trzeba mieć pewien staż pracy, niedługi, bo 5-letni, ale to jest oczywiste. Metoda stosowania długich stażów pracy służyła jakby kontynuacji PRL-u po 1989 roku. Przy czym ja tutaj od razu chcę wyjaśnić, to chodzi o pracę w ogóle, a nie tylko pracę w służbie cywilnej, bo gdybyśmy przyjmowali tego rodzaju staż, no to w ogóle byśmy niczego w Polsce nie zmienili. Trzeba mieć odpowiednie wykształcenie, no i wreszcie trzeba właśnie, do czego wracam, zdać ten egzamin. I jeżeli ktoś spełnia te wszystkie kryteria, to jest naprawdę bardzo wysoki poziom prawdopodobieństwa, że jest człowiekiem przygotowanym i rokującym nadzieję na dalszy rozwój. Nic złego się polskiemu państwu nie stanie, jeżeli tacy ludzie znajdą się w służbie cywilnej, a bardzo dużo dobrego może się stać, jeśli te wszystkie negatywne mechanizmy, o których przedtem mówiłem, zostaną wyłączone. Bo to jest ustawa, a opozycja ją krytykuje. No, po pierwsze dlatego, że jest opozycją. To jest normalne, że opozycja atakuje rząd, a przynajmniej część opozycji no, jest zupełnie bezpośrednio zainteresowana w tym, żeby utrzymać dawny stan z takiego oto powodu, że to było, można powiedzieć, ich państwo. To państwo mimo zmiany, mimo demokracji, mimo procedur demokratycznych, wyborów, swobód obywatelskich, było w wielkiej mierze w dalszym ciągu ich państwem i ciągle jeszcze jest. Otóż my chcemy, żeby to było państwo całego narodu, a nie tylko tych, którzy rządzili w PRL.
No, z tym wiąże się kolejna rzecz, chociaż nie jest to chyba gestia ustawy o służbie cywilnej. To, o czym pan powiedział w swoim expose, że niektóre placówki dyplomatyczne poza granicami kraju są wprost skansenami minionego systemu. Jak zabrać się do tych skansenów?
No, tutaj będzie też trzeba zmiany ustawy o służbie zagranicznej. To też w tej chwili rozważamy. Jeszcze nie ma projektu, ale sądzę, że nie tak długo będzie. Będzie trzeba przeprowadzić inne zabiegi oczyszczające, w tym ilustracyjne. No i trzeba będzie przede wszystkim szukać nowych ludzi. No to jest ten problem często trudny, ale my podchodzimy do niego z pełną determinacją. Trzeba nawet czasem ryzykownie stawiać na ludzi młodych, oczywiście poddając ich przedtem pewnej ocenie, egzaminom i tak dalej, ale trzeba na nich stawiać, bo tylko oni mogą w skali masowej dokonać tutaj zmian. Mówię w skali masowej, bo oczywiście w wielu pojedynczych przypadkach także ludzie, którzy działali dotąd, ludzie starszego, nawet czasem już takiego no, wyraźnie zaawansowanego pokolenia, mogą bardzo dobrze tym nowym zadaniom służyć. Niektórzy z nich przeszli przez dyplomację, byli już nawet ambasadorami, zostali wycofani, mogą wrócić, powinni wrócić. My do tych doświadczonych też będziemy sięgali. To trzeba połączyć doświadczenie tych, którzy się sprawdzili, młodość, energię i perspektywy tych, którzy dopiero przyjdą. No i w ten sposób z czasem powstanie nowy aparat dyplomatyczny. Sądzę, że dużo lepiej służący Polsce niż ten obecny.
No bo jest to dość ważna sprawa, choćby ze względu na także wykonywanie tych różnych zadań wynikających z polityki zagranicznej, ale także i obronę dobrego imienia Polski. Dopiero od niedawna się przyjęła taka praktyka. Zdaje się, to było wystąpienie ambasady we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych niedawno, przeciwko szkalującym Polskę artykułom różnym.
No tak, no pan Reiter ostatnio postanowił jednak coś napisać po kolejnym zresztą tego typu artykule. Przedtem ambasada w Kanadzie interweniowała, ambasada we Włoszech, bo są tak, w Szwecji było takich przypadków więcej. No to powoli narasta i mam nadzieję, że to będzie w tej chwili praktyka już stała. No ale tutaj trzeba wrócić chyba, chociaż o tym nie mówiłem w exposé, do tych pomysłów szerszej akcji antydyfamacyjnej, bo mamy dzisiaj do czynienia z dyfamacją, czyli z obrażaniem Polaków na dużą skalę i to nam bardzo, bardzo szkodzi. To szkodzi naszemu poczuciu godności, ale to szkodzi także naszym interesom. Najważniejsze jest oczywiście poczucie godności, ale interesy też są ważne. Musimy to jakoś ująć w jedną ręką, zorganizować, bo no, próbuje się dokonać weryfikacji historii w sposób dla każdego, kto tą historię zna, zgoła niesłychany. No, za chwilę się okaże, że to myśmy wywołali II wojnę światową i dopuściliśmy się w trakcie tej wojny największych zbrodni. No, wiadomo, kto ją wywołał, kto się tych zbrodni dopuścił, kto był głównie tych zbrodni ofiarą. Ja bardzo się cieszę, że papież Benedykt XVI w Oświęcimiu mi to przypomniał.
No i jeszcze jedna kwestia, zanim oddamy już głos naszym słuchaczom i widzom. Panie premierze, ostatnie ogromnie gorące kontrowersje wynikły wokół nowelizacji ustawy o samorządach. Wprost dzisiaj słyszałem takie zdanie, zdaje się, pana Szmajdzińskiego, też z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który zarzucił PiS-owi i rządowi, że jest gorszy niż PRL, bo w PRL-u, chociaż fałszowano wybory, to wiadomo, kto wygrywał, a tutaj jest takie kłamstwo, które miałoby rzekomo sprawić, że nie wiadomo, kto wygra, tylko będą wiedzieli to ci, którzy do tych wyborów stają. No to są oczywiście skrajne opinie, natomiast dlaczego ta nowelizacja, no i także może proszę o komentarz, dlaczego aż tak skrajne komentarze i reakcje zarówno Platformy Obywatelskiej, jak i Sojuszu Lewicy Demokratycznej?
Ojcze redaktorze, no ja czasem sobie tak myślę, że może by gdzieś jakiś taki kawałeczek PRL-u odtworzyć i tam wysłać tych panów, którzy tak ciągle mówią, że gorzej niż w PRL-u było. No ale to jest niemożliwe, to jest tylko takie marzenie. Ja zresztą tego wywodu pana Szmajdzińskiego nie rozumiem. No, nie wiem tak naprawdę, o co mu chodzi. Ma być wprowadzony przepis, który umożliwia blokowanie list, rzecz w ordynacjach na świecie znana. Czyli, że listy będą oddzielne będą kampanie wyborcze, ale później będzie to razem zliczane i zgodnie z wynikami wyborów, a więc nie na zasadzie jakiejś arbitralnej decyzji między tymi partiami podjętej, będzie rozdzielana ilość miejsc zdobytych przez te partie, przy czym nikomu nie będą z tego powodu dodawane żadne procenty, żeby było jasne, więc tutaj nie bardzo wiadomo, o co chodzi w tych zarzutach o brak demokracji. Przecież Platforma Obywatelska ma taką samą możliwość zawarcia tego rodzaju porozumienia o bloku, jak i Prawo i Sprawiedliwość. Nikt tego nie zabrania. Natomiast my rzeczywiście chcemy, by w samorządach, a już w szczególności w samorządach wojewódzkich, władza po tych wyborach, a liczymy tutaj, nie ukrywam, na sukcesy, była skonsolidowana, żeby marszałkowie zarządy województw, które będą miały w tej chwili dodatkową rolę, udział w rozdziale środków unijnych, działały na zasadzie trwałego poparcia większości, a nie na zasadzie ciągłego zabiegania o tą większość, które to zabiegi no, bardzo często łączą się z taką swoistą polityczną korupcją. Tego nie należy rozumieć w ten sposób, że to jest po prostu dawanie komuś pieniędzy do ręki, tylko to są różne obietnice w zamian za podejmowanie różnych decyzji. Otóż tego rodzaju mechanizm może całkowicie zdezracjonalizować to wszystko, co wiąże się z użyciem tych środków. Może się okazać tak, że te środki, które mogą nam naprawdę bardzo pomóc, będą użyte w sposób całkowicie nieracjonalny. I my chcemy po prostu temu zapobiec i to jest przedsięwzięcie mające pełne uzasadnienie i polityczne, i moralne, i gospodarcze, i każde. A że opozycja się burzy, no znów trzeba się odwołać do wilczego prawa opozycji. W demokracji opozycja zawsze krytykuje, ale z drugiej strony no to pewnie łączy się z takim poczuciem utraty różnych możliwości, szans. To jest tak troszkę jak w Warszawie, no kiedy pojawił się tam jako kandydat pan premier Marcinkiewicz, to podniosły się straszne krzyki, bo już różne nadzieje z Warszawą były łączone. Już, jak już mówiłem, chciano ogłosić, że niezależnie od tego, co się stanie gdzie indziej, to kto wygrał w Warszawie, wygrał wybory w Polsce. Już pewnie tam też inne rzeczy sobie dzielono, a tutaj nagle okazuje się, że proszę mi wybaczyć to określenie, figa z makiem. No. Otóż tak jest pewnie, jeśli chodzi o inne samorządy i stąd ten gniew, ta złość. Ale naprawdę nikt, kto jest po prostu przywiązany do demokracji, niezależnie od swojej opcji politycznej, nie ma tutaj powodu, żeby się czymkolwiek niepokoić, czy stawiać jakiekolwiek zarzuty. Nic się tutaj wielkiego nie stało. Jeszcze może dodam jeden element, takim zarzutem często stawianym jest to, że to jest blisko wyborów. No ale przecież Platforma Obywatelska chciała przeprowadzić zmiany dużo dalej idącą, też blisko wyborów, a ta zmiana, którą przeprowadzono przeszło 4 lata temu, jeśli chodzi o wybory bezpośrednie na prezydentów, burmistrzów i wójtów, też była przeprowadzona blisko wyborów, więc no to jest zarzut po prostu kompletnie oderwany od rzeczywistości. Tyle w tej kwestii mogę powiedzieć.
Panie premierze, zatem zapraszamy znów naszych widzów i słuchaczy do rozmów. Przypomnę, że w naszym studiu jest premier rządu Rzeczpospolitej Polskiej, pan Jarosław Kaczyński. Telefony do Torunia 056 657 0011 dla Polski Północnej, 056 657 0012 dla Polski Południowej i dla zagranicy podobny numer telefonu z końcówką 13 lub 14, kierunkowy z Europy 0048, za oceanu 01148. Słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi i skąd?
Anna z Krakowa.
Witamy Pani Anno.
Panie premierze, moje wielkie, wielkie, serdeczne gratulacje. A chciałam Panu zadać dwa pytania. Bardzo
głupliwie
i bardzo uważnie i słuchałam, i czytałam Pańskie exposé. I mnie jako geologa zainteresowała sprawa energii elektrycznej. Otóż chciałam Pana zapytać, czy mając na uwadze energię, powrót do myśli o energii jądrowej, czy bierze się pod uwagę w dalszym ciągu rejon Żarnowca, a powtórę, czy w ogóle rozpatruje się sprawę energii geotermalnej, tak ostatnio bardzo promowanej przez kilku polskich geologów, naukowców. Ja dziękuję, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję. Jeżeli chodzi o energię atomową, to ja po prostu, można powiedzieć, chciałem zainicjować dyskusję i tutaj w żadnym razie nie można jeszcze mówić o jakichś decyzjach, na przykład o powrocie do budowy elektrowni w Żarnowcu. Nie wiem zresztą, czy to w ogóle w tym momencie byłoby możliwe. Trzeba tą kwestię rozważać, bo są pewne normy Unii Europejskiej, które będzie bardzo trudno wypełnić przy pomocy elektrowni opalanych węglem brunatnym. I w pewnej perspektywie, bo to trzeba jasno sobie powiedzieć, to jest perspektywa wielu lat, to nie jest sprawa na kilka lat, tylko na więcej, trzeba wziąć pod uwagę i taką możliwość, tym bardziej, że no, postęp technologiczny ogromnie zwiększył bezpieczeństwo funkcjonowania elektrowni atomowych. Jeżeli chodzi o energię geotermalną, to ja sam byłbym no, bardzo ucieszony, gdybym wiedział, że możliwość wykorzystania tej energii pozwoli nam w jakiś istotny sposób uzupełnić nasze zasoby, bo to przecież jest dla Polski bardzo ważny problem. Ja podchodzę do tego z pełną powagą. Zresztą tutaj wiem, że pewnego rodzaju eksperymenty w tym zakresie będą już prowadzone. Są odpowiednie zezwolenia i bardzo się z tego cieszę. Natomiast ponieważ ja rozmawiałem już na ten temat z różnymi specjalistami, to mogę tylko powiedzieć jedno. No tu opinie są podzielone. No, jedni mówią, że to jest bardzo poważny i możliwy, to znaczy możliwy w sensie ekonomicznym, do wykorzystania zasób, no inni mają przeciwne zdanie, a ja nie jestem geologiem, nie jestem energetykiem i uczciwie mówiąc, nie wiem. Bardzo bym chciał, żeby rację mieli ci, którzy mówią, że to jest możliwe i opłacalne, dlatego, bo to by bardzo zmieniło sytuację Polski, zmieniło na lepsze.
Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Józef z Rzeszowa.
Witamy Panie Józefie.
Pozdrawiam Pana premiera i ojca prowadzącego. Miałbym takie pytanie, że i Goebbels i Stalin mieli swoje środki przekazu, a nasz rząd nie ma środków przekazu. I chciałbym jakąś odpowiedź na ten temat, bo 2 tygodnie temu było 500 000 ludzi prawie w Częstochowie, najlepszych Polaków, bo katolików i patriotów na takim skwarze, oni się poświęcili. I w telewizji o 7:30 nie było wzmianki. Natomiast jakiś tam zespół klezmerski na ulicy Szerokiej w Krakowie, to było transmisji dopiero na. I to chyba jest nieporównywalne. Co to jest, że mamy nowego prezesa telewizji polskiej, a żadnych zmian w telewizji nie widzę.
Dziękujemy serdecznie Panie Józefie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, nie ukrywam, że porównanie troszkę niefortunne, ale rozumiem, o jaki problem chodzi. To jest tak, że w dzisiejszym świecie, w państwach demokratycznych, rządy nie mają swoich mediów. To trzeba sobie jasno to powiedzieć. Muszą potrafić sobie dawać radę, nie dysponując tym, czym dysponowały kiedyś władze państw niedemokratycznych, a na co miały też pewien wpływ, dużo większy niż dzisiaj, władze państw demokratycznych. Choć partie na przykład miały potężne gazety. Dzisiaj prasa partyjna na świecie już prawie że nie istnieje. To jest sytuacja trudniejsza, trudniej się rządzi bez tego. No ale to jest po prostu pewien obiektywny fakt. Ja jako premier rządu nie mam żadnego wpływu na telewizję publiczną. Ta cała konstrukcja oddzielnych władz mediów publicznych właśnie ma temu służyć, żeby rząd na to wpływu nie miał. Ja sam telewizję oglądam bardzo rzadko, znam tylko relacje i one dosyć często są mniej więcej takie, jak to, co pan przed chwilą powiedział. Ja ze smutkiem do tego się odnoszę, bo liczyłem przecież nie jakieś wsparcie rządu przez telewizję, czy wsparcie Prawa i Sprawiedliwości tym bardziej, bo przecież telewizja nie może być partyjna, ale liczyłem na więcej obiektywizmu, na takie szersze spojrzenie na Polskę. I tutaj pełna racja. Ten przykład był znakomity. W Częstochowie dzieje się coś bardzo ważnego, co powinno być pokazane. I to pokazane nie migawkowo, bo to naprawdę ważne wydarzenie. A nie mówi się o tym nic, a dzieje się coś, co uczciwie mówiąc ma wymiar dzielnicowy, czy w sensie dzielnicy miasta, czy może miejski, i jest pokazywane. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby było pokazywane, tylko jednak jest pewna hierarchia. I ta hierarchia w moim przekonaniu powinna być zachowywana. No ale cóż, wypadło mi być premierem, a prezesem telewizji jest pan Wilstein i to, co pan mówił, powinno być adresowane do pana Wilsteina. Ja po to, żeby unikać zarzutów o jakieś naciski, poza takim, powiedzmy sobie, czysto oficjalnymi stosunkami, jak składanie sobie gratulacji z panem Wilsteinem, nie rozmawiam. Nie dlatego, żebym miał coś przeciwko niemu osobiście, bo osobiście go w ogóle bardzo słabo znam, ale mógłbym jakoś się tam do niego zwracać, ale nie chcę, żeby później mówiono, że ja przekraczam swoje kompetencje, nie chcę ich przekraczać i nie będę się wtrącał w to, co jest w telewizji publicznej. To już jest sprawa zarządu Rady Nadzorczej, ale przede wszystkim właśnie Bronisława Wilsteina, który ma tam bardzo mocną pozycję i jest popierany przez znaczną część środowisk dziennikarskich, naprawdę ma w ręku ogromne możliwości. Ciągle wierzę, że je wykorzystam.
Odbierzmy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi skąd?
Jadwiga z Warszawy.
Witamy Pani Jadwigo.
Witam Ojcze Jacku i witam Pana Premiera.
Witam.
Bardzo cieszę się, że mogę skorzystać z bezpośredniego kontaktu. Panie Premierze, bardzo się cieszymy, że to właśnie w Państwa ręku jest ta władza. Pomimo tych wszystkich inwektyw, które padają, przykro powiedzieć, od naszych rodaków, ale i od naszych sąsiadów, jest część społeczeństwa, która się bardzo cieszy, pokłada wielką nadzieję w tym rządzie, a przede wszystkim tutaj, co już wspominali poprzedni słuchacze, a mianowicie doprowadzenie do porządku wymiaru sprawiedliwości, który jest, można powiedzieć, wymiarem niesprawiedliwości, bo wielu ludzi uczciwych, nie mających poparcia, zaplecza takiego, o właśnie, jak panowie, którzy w tej chwili protestują i głośno bardzo krzyczą, wylewając na ten rząd różnego rodzaju zmyślone inwektywy i nieprawdziwe, część społeczeństwa bardzo wiąże nadzieję zarówno z tym rządem, pod rządami pana premiera, jak również pokładamy bardzo duże nadzieje, jeśli chodzi o ministra Ziobrę.
Dziękujemy bardzo.
Przy tym, żeby ten wymiar sprawiedliwości był wymiarem sprawiedliwości, bo więzienia nasze są przepełnione, ale ludźmi, którzy myślą i myśleli trochę inaczej niż ci panowie, którzy do tej pory rządzili. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Dziękuję. Mówiliśmy już o tym. Te wysiłki, które prowadzimy w sprawie naprawy wymiaru sprawiedliwości, zostały podjęte, są kontynuowane, będą kontynuowane. Naprawa taka, nazwijmy ją, stuprocentowa, będzie możliwa, kiedy dokonamy zmiany konstytucji. Ja wierzę, że prędzej czy później tej zmiany konstytucji będziemy w stanie dokonać. Ale i bez tego zmienić można bardzo dużo i na pewno to uczynimy. Bo oczywiście są uczciwi sędziowie, bardzo bym nie chciał, żeby to, co mówię, było zrozumiane jako zarzut wobec wszystkich, bo byłoby to z mojej strony nieuczciwe. Są uczciwe sądy, uczciwi prezesi sądów, przewodniczący wydziałów, no ale niestety w wielu wypadkach jest rzeczywiście niedobrze. Jest tak, że człowiek niewinny, społecznie słaby, nie mający pieniędzy, w każdym razie wielkich pieniędzy, jest krzywdzony, a ten, który, no powiedzmy sobie, miałby się z czego spowiadać, ale ma dużą siłę społeczną, przede wszystkim duże pieniądze, wychodzi zwycięsko ze starć, które powinien przegrać.
Panie premierze, pan w swoim exposé także powiedział o takiej dość trudnej sprawie, choć zastanawiał się pan o tym mówić. I ta sprawa też się przewija przez te wszystkie wypowiedzi naszych słuchaczy. Mianowicie zbyt wysoki poziom natężenia konfliktu politycznego w Polsce. Jak obniżyć to natężenie?
No cóż, no to jest sprawa, o której powiedziałem, bo ona jest oczywista. No to jest zupełnie jasna sprawa, że tam, gdzie konflikt polityczny jest zbyt mocny, gdzie wszelkiego rodzaju kryteria merytoryczne już zupełnie odpadają, dużo trudniej jest dobrze rządzić, a w szczególności dobrze realizować programy przemian. My czyniliśmy wszystko, co można, żeby ten konflikt nie był tak ostry. Gdyby ktoś zadał sobie trud i zanalizował moje wypowiedzi, są dość nieliczne z ostatnich 10 miesięcy, porównał je z wypowiedziami przywódców opozycji, no to sądzę, żeby bardzo łatwo stwierdził, kto tutaj chciał jakoś moderować ten spór, a kto go bardzo, bardzo wyostrzał. Na razie wydaje się, że ten mój apel został odrzucony, no ale będziemy do tego apelu wracać, bo możemy tylko apelować. No, nie jesteśmy w stanie przecież zmusić opozycji żadną metodą dopuszczalną w demokracji do tego, żeby zmieniła swoją postawę. No i nie mamy zamiaru w żadnym razie rezygnować ze swojego programu, bo może gdybyśmy zrezygnowali i zaczęli realizować inny program, to ta postawa by się zmieniła. Tylko że wtedy oznaczałoby to w istocie koniec demokracji, bo byśmy doszli do władzy, uzyskali społeczne poparcie z takim właśnie programem i gdybyśmy oszukali naszych wyborców, to by się okazało, że cała demokracja w istocie jest jedną wielką fikcją, że elity się ze sobą porozumiewają, że ci, którzy mają po prostu silniejszą pozycję w mediach, w sferze pieniądza, i tak zawsze wymuszą to, co jest ich programem, ich wolą, a cała reszta to tylko dekoracja. Otóż my na to się nie zgodzimy, ale zawsze jesteśmy gotowi na to, by rozmawiać ze sobą. Po pierwsze, by się spierać w sposób bardziej umiarkowany, można powiedzieć, bardziej cywilizowany niż to w tej chwili wygląda. No i żeby uwzględniać także pomysły drugiej strony, jeśli tylko to są pomysły, które mają jakieś zalety i mogą być zaakceptowane. Jesteśmy gotowi w takich sprawach rozmawiać. To deklarowałem, w dalszym ciągu deklaruję, ale w tym największy jest ambaras, żeby w tym wypadku dwóch chciało naraz.
A no właśnie, jak to mówi kto inny, do tanga czy od dwojga.
Tak.
Odbierzmy kolejny telefon, słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam. Halo? Halo, halo? Słuchamy, halo? No ktoś się nam tutaj przestraszył, bo ta debata polityczna ostatnio tak maluje ten obraz, prawda, pod rządami braci Kaczyńskich, że takie groźne państwo, że trzeba bać się, że ktoś zaraz przyjdzie nas sprawdzać, jakaś specjalna służba i tak dalej. No spróbujmy powiedzieć, czy rzeczywiście są to uzasadnione jakieś obawy?
Ojcze redaktorze, no źli ludzie, ci, którzy dopuszczają się różnego rodzaju nadużyć, przestępstw, może powinni się zacząć dużo bardziej bać niż dotychczas i nigdy żeśmy nie ukrywali, że chcemy z nimi walczyć. Natomiast zwykły obywatel, niezależnie od swoich poglądów politycznych czy różnego rodzaju preferencji, nie ma absolutnie prawa, powodów niczego się w tej chwili obawiać i to jest zupełnie oczywiste. No to jest takie wielkie wmówienie, że w tej chwili w Polsce dzieje się coś, co w najmniejszym stopniu podważa demokrację. My przyjmujemy jej reguły i to zarówno w tym zakresie, który nam się podoba, jak i w tym zakresie, do którego mamy wątpliwości, no ale dziś taki jest świat i to, na co jeszcze nawet nie tak dawno temu można było reagować i co można było negować, czy nawet czego można było zakazywać, no dziś jest dopuszczalne i powtarzam. Patrzymy na to sceptycznie, ale z tego sceptycyzmu w żadnym razie nie wynika decyzja, żeby tutaj wprowadzać jakieś rygory, które nie są akceptowane.
Słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam. Halo?
Jeszcze raz, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do pana premiera mam kilka...
Tak, kto mówi i skąd?
Z Wielkopolski dzwoni Jadwiga.
Witamy pani Jadwigo, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, można mówić.
Panie premierze.
Halo. Dzień dobry.
Tak?
Dzień dobry. Tak, ja chciałam zapytać pana premiera o taką bardzo ważną rzecz. Jeśli chodzi o wybory do władz lokalnych, w tej chwili w Wielkopolsce, nie wiem czy pan premier wie, ale rządzi Sojusz Lewicy Demokratycznej, nieustannie pęta się wszędzie, we wszystkich urzędach, we wszystkich sprawach związanych z prawem obywatela, przede wszystkim w sądach. W sądach jest ogromna korupcja, proszę pana premiera. Ja bym miała takie zapytanie, czy pan premier, ja jestem dumna, że pan jest na czele naszego rządu, stoi i wiem, że to, co pan będzie chciał przeprowadzić, jest tak samo trudne, jak pan powiedział w swoim exposé, ale wierzę w pana, że pan naprawi. I proszę też zajrzeć do Wielkopolski, bo Wielkopolska jest strasznie skorumpowana, ponieważ władza należy ciągle do SLD. I w związku z tym mam pytanie, czy pan premier nie może desygnować swoich przedstawicieli, żeby sprawdzili władzę lokalną w Wielkopolsce, bo tutaj już jest tak, że przekłada się tylko stołeczki z jednego, jak pan starosta, to już teraz będzie prezydentem miasta. I tylko się tak żongluje stanowiskami, jak piłeczką, nie wiem, do ping-ponga czy co. A obywatele, proszę pana premiera, są zupełnie niepotrzebni, bo rządzi tylko władza tak zwana SLD-owska. I jeszcze drugie pytanie, panie premierze. Ja wysłałam do pana ministra Ziobro, gdzie jestem bardzo dumna, że mogłam wysłać do niego swoją petycję, ale moje pismo wróciło z powrotem jak bumerang, bez żadnej odpowiedzi. Co z tym, z tą rzeczą zrobić? Ja ponownie wysłałam to pismo i teraz oczekuję odpowiedzi. Całą korespondencję ja mam kontrolowaną przez naszą pocztę i w związku z tym nic nie może dojść do osób tak bardzo ważnych, którzy chcą czuwać na straży prawa i przede wszystkim mieć pod opieką swoich obywateli, tych, co cierpią, są krzywdzeni.
Tak,
być
dziękujemy.
Może, panie premierze, jeszcze jedno słówko. To opatrzność rządziła, że panowie jesteście na czele rządu i na czele Polski stoi pański brat, którzy mają zaprowadzić, no niestety, rządy prawe, solidarne, rzetelne, bo tak chciał pan Bóg.
Tak, dziękujemy bardzo. Szczęść Boże, pani Jadwigo. No, panie premierze, nie wiem, czy to niestety, że rządy Prawa i Sprawiedliwości i jakiejś szlachetności, to chyba dobrze, że takie rządy mają być szanse w Polsce zaprowadzone.
No, mam nadzieję, że kiedyś tak to będzie oceniane, bo trudno sam siebie oceniać. Zawsze to jest bardzo, bardzo ryzykowne. Na pewno mamy dobre intencje i na pewno mamy możliwości, których przedtem nie mieliśmy. Na pewno, o tym już po raz trzeci mówiłem, naprawa w pewnych dziedzinach, także w Wielkopolsce jest bardzo trudna. Mówię na przykład o korupcji w sądach. Ja też się stykałem z bardzo specyficzną sytuacją w sądownictwie wielkopolskim. Nie wiem właściwie, dlaczego tak jest, że ten region kraju podlega, powiedzmy sobie, pewnym procesom, niedobrym procesom w stopniu większym niż by się wydawało, biorąc pod uwagę jego historię. No ale tak jest i na pewno będziemy zwracać na to uwagę. Pani mówiła też o władzy samorządowej. No, to jest ta władza, z którą najczęściej styka się obywatel i stąd bardzo często jest po prostu traktowana jako władza w ogóle. I ja to zupełnie rozumiem. No, tutaj my robimy wszystko, także i dokonując tych zmian w ordynacji wyborczej, żeby te czasy w tych wszystkich trwających ciągle układów, mających zresztą często źródło jeszcze w PRL-u, tego przekładania się z różnego rodzaju powiązań personalnych, które później z kolei prowadzą do tego, że mamy do czynienia z taką karuzelą personalną, żeby to wszystko zostało zakończone. No ale to ostateczna decyzja należy do obywateli, bo jeśli obywatele nas poprą, jeśli uzyskamy większość także w tych częściach Polski, gdzie dotąd był z tym kłopot, a Wielkopolska do takich należy, to te zmiany na pewno nastąpią. Jeżeli nie uzyskamy, to nie będziemy mieli na to wpływu. Jest rzeczywiście takie bardzo specyficzne zjawisko, które występuje i w Wielkopolsce, ale też i w innych częściach kraju, że mianowicie powstają takie kręgi towarzysko-polityczne. One są różnie usytuowane, jeżeli chodzi o partie, ale bardzo często rzeczywiście jakoś tam związane z SLD albo po prostu związane historycznie rzecz biorąc z PZPR-em, które potrafią tak opanować władzę i tak wpływać na opinię publiczną w jakichś mniejszych społeczności, że w gruncie rzeczy właściwie taki mechanizm, nie może jakby tam istniał komitet powiatowy czy jakiś inny komitet, ciągle funkcjonuje i rzeczywiście dzisiaj jakiś pan jest starostą, ale zakłada, że później będzie burmistrzem, a ten, co był burmistrzem, to zostanie wicestarostą albo też starostą i to tak wszystko wygląda dosyć, no jak w nomenklaturze. Jeszcze 20 lat temu, no więc to można i trzeba rozbić. No, trzeba rozbijać takie sytuacje, gdzie ludzie pełnią pewne funkcje, chociaż nazwa się zmieniła, ale funkcja jest ta sama. No od lat 70. No, rekordista, i wiadomo, że od 74 roku jest. Teraz wójtem, a kiedyś był naczelnikiem w pewnej gminie. No, to jest już oczywiście ewenement, natomiast takich, którzy od 90 roku niekoniecznie z dobrymi efektami rządzą, jest więcej. Stąd my będziemy rozważać, ale to już od przyszłej kadencji, bo to rzeczywiście byłaby zmiana dosyć drastyczna i dlatego nie chcemy jej wprowadzać w tej chwili. Taki pomysł, żeby można było pełnić funkcję w samorządzie, te jednoosobowe, tylko dwie kadencje. No, tak jak to jest na przykład z prezydentem państwa. Oczywiście to jest dyskusyjne, jedni są za, drudzy są przeciw, właśnie dlatego, że sprawa zmieniałaby sytuację w wielu miejscach, więc nie chcieliśmy jej przedkładać teraz, ale jest to warte rozważenia, właśnie żeby zapobiec takim personalnym karuzelom. Ale jeszcze raz muszę wrócić do tego samego. No, ostateczna decyzja jest w ręku obywateli, jest w ręku tych, którzy głosują. My dajemy taką jasną szansę. Jest pewien blok, który rządzi Polską i ten blok mówi, poprzyjcie nas także na poziomie samorządu. Tej drugiej władzy, władzy bardzo ważnej, dysponującej ogromną częścią środków publicznych i władzy, z którą obywatel styka się no, częściej niż z tą władzą centralną.
Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Kto mówi?
Mariusz z Warszawy.
Witamy.
Witam ojca, witam pana premiera. Koniec. Panie premierze, ja chciałem moje pytanie jakby oprzeć na wypowiedzi pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego zamieszczonej w ostatnim numerze dziennika, pisma wydawanego przez koncern niemiecki i pozwolę sobie zacytować fragment tego wywiadu. Tutaj jest pytanie dziennikarza. Czyli pan prezydent mógłby wesprzeć lewą nogę, gdyby chodziło o lewicę społeczną, a nie kulturową? No i odpowiedź. Tyle, że w Polsce nie ma dzisiaj lewicy społecznej, a jeśli już, jest to, jakkolwiek paradoksalnie by brzmiało, raczej ojciec Rydzyk niż Tok FM lub klub La Madame. I to jest problem. Nie dlatego bym odrzucał rękę księdza Rydzyka, którego poparcie bardzo sobie cenię, ale chciałbym włączenia się w odbudowę polskiego państwa i społeczeństwa, także innych środowisk. I tutaj koniec cytatu, aczkolwiek wypowiedź jeszcze tam jest kontynuowana. Moje pytanie jest takie. Czy pan, podobnie jak prezydent Lech Kaczyński, uważa poglądy ojca Tadeusza Rydzyka za lewicowe i czy można utożsamiać naukę społeczną Kościoła z poglądami lewicowymi? To jest moje pytanie, także dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
Dziękuję. Otóż to jest tak. Prezydent mówił w tym wywiadzie o tym, że lewica całkowicie utraciła wrażliwość społeczną, że ta wrażliwość społeczna jest dzisiaj właśnie tu, no, między innymi w tym miejscu, gdzie jestem w tej chwili. I jeżeli by ją łączyć z lewicowością, bo oczywiście to jest nieprawda, że wrażliwość społeczna kiedykolwiek była monopolem lewicy, no to trzeba było mówić, że lewica jest tu, a nie tam. To była po prostu pewna gra słów, no, pewien paradoks, który został tutaj sformułowany, bo kiedy by zapytać przeciętnego słuchacza TOK FM, czy on słucha rozgłośni lewicowej, to by pewnie powiedział, że tak. Pan jest z kolei, jak rozumiem, nieco zbulwersowany przypisywaniem lewicowości Radiu Maria. Otóż właśnie na tym polega ten paradoks. Powtarzam, chodzi nie o lewicowość, tylko o społeczną wrażliwość, o pochylenie się nad ludźmi pokrzywdzonymi, nad tymi słabszymi grupami społecznymi, o odrzucenie tego mechanizmu, który sprowadza się do prostych słów, kto silniejszy, ten lepszy. Otóż my to odrzucamy i mamy w tym niezmiernie dla nas cenne wsparcie ojca Rydzyka, Radia Maria, Telewizji Trwam, naszego dziennika, wszystkich tych instytucji, które zostały przez ojca Rydzyka stworzone. Nie ma natomiast w Polsce lewicy, która taką wrażliwość społeczną prezentuje, bo przecież SLD jest partią społecznie całkowicie niewrażliwą. SLD z jednej strony reprezentuje interesy dawnej nomenklatury komunistycznej, interesy materialne i można powiedzieć życiorysowe, to na przykład walka z lustracją, a z drugiej strony próbuje, zresztą na takiej zasadzie małpowania wyśmiewanego przez polską literaturę jeszcze przynajmniej od XVIII, albo nawet i wcześniej, od XVI wieku, próbuje znaleźć poparcie w różnego rodzaju mniejszościach obyczajowych i próbuje wmówić społeczeństwu, że kwestie związane z tymi mniejszościami to są jakieś wielkie problemy społeczne. To jest jej taktyka, którą można powiedzieć widać gołym okiem, i brat na pytanie, czy by nie mógł przypadkiem wspierać lewej nogi, odpowiada, że no, co mianowicie miałby wspierać. Taki jest sens tej odpowiedzi, że w Polsce po prostu nie ma żadnej lewicy. Ja zapewniam i pana, i innych, którzy dzisiaj nas oglądają i słuchają, że lewica z tej wypowiedzi nie jest zadowolona.
No, dodajmy tylko tyle, że tej lewicy, prawda, tradycyjnej lewicy w Polsce, czyli najpierw Komunistyczna Partia Polski, czyli agenda KGB i Związku Radzieckiego, i później ten cały czas PRL-u, no dzisiaj chyba zostało z tego złotego w cudzysłowie rogu tylko sznur w postaci pokrzykiwań antykościelnych czy przeciwko księżom, no i właśnie, jak to pan powiedział, przygarnianie tych wszystkich mniejszości obyczajowych, no to jest tylko ten sznurek.
No więc właśnie, oczywiście, no tutaj jeszcze pominąłem to, co wszyscy wiedzą, a co słusznie ojciec redaktor przypomniał, bo że im został jeszcze, i to jest rzeczywiście w nich autentyczne, wrogi, a bardzo często nienawistny stosunek do Kościoła. Powtarzam, to rzeczywiście przeżywają, czy tak bardzo się interesują tymi mniejszościami, to już mam tutaj pewne wątpliwości, natomiast jeżeli chodzi o ich padające od czasu do czasu zapewnienia, że dbają o los tych gorzej dziś społecznie sytuowanych Polaków, no to można z całą pewnością powiedzieć, że no, powiedzmy sobie, jest to czysta hipokryzja.
Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Kłania się Elżbieta z Warszawy.
Kłaniamy się, pani Elżbieta.
Cześć Boże. Pozdrawiam pana premiera oraz księdza prowadzącego.
Pozdrawiamy.
Z dużą obawą przyglądam się temu, co się dzieje w Polsce. Od momentu, jak ta ekipa podjęła władzę, i mam duże obawy, i mam pytanie do premiera, czy podziela moje obawy. Natężenie konfliktów politycznych, które jest odnotowywane w świecie, stawianie głównych spraw na lustrację, jak gdyby w drugim tle stawia problemy gospodarcze. A przecież wstąpiliśmy do Unii Europejskiej przede wszystkim po to, żeby odrabiać zaległości. I moje pytanie jest następujące, konkretne. Dlaczego nie dyskutujemy o konkretnych problemach gospodarczych? Czy będziemy to robili w najbliższej przyszłości? Bo przecież wiadomo z teorii ekonomii, że przede wszystkim kraj ubogi w pierwotną akumulację kapitału musi ściągnąć bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Moje pytanie, jakie kierunki są podejmowane, żeby ściągnąć te inwestycje zagraniczne, żeby to, co mamy w obfitości, czyli czynnik demograficzny, nie był marnowany. I drugie, przecież jeżeli jesteśmy w Unii Europejskiej, to obowiązują nas problemy związane ze strategią lizbońską. Pytam, jakie kierunki działań rząd zamierza przedsiębrać, żeby Polska również budowała gospodarkę opartą na wiedzy. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Pozdrawiamy. Szczęść Boże. Otóż ja przede wszystkim chciałbym panią przestrzec przed takim myśleniem, które oddziela od siebie problemy albo wręcz przeciwstawia problemy, które w gruncie rzeczy są ze sobą związane. Sytuacja Polski niezlustrowanej to była sytuacja także bardzo szkodliwa gospodarczo, bo ten system powiązań dawnych służb specjalnych odgrywa ciągle jeszcze ogromną rolę w sferze gospodarczej, niszczy rynek, niszczy konkurencję i co za tym idzie, niszczy nasze szanse. Dobry rynek to jest taki, w którym ktoś, kto potrafi dobrze gospodarować, wygrywa, a ten, kto gospodaruje źle, albo jest eliminowany, albo zmuszony do lepszego gospodarowania. W Polsce było bardzo często tak, że ten, kto potrafił dobrze gospodarować, ale nie chciał się dzielić, był niszczony. No, przykład pana Kluski jest tutaj dalece nie jedyny, ale najbardziej znany, a ten, kto miał układy, kwitł, już pomijając tych, którzy nie prowadzili żadnej działalności gospodarczej, ale właśnie na tej zasadzie dzielenia się mieli bardzo, bardzo wiele. I to jest czynnik, który niezwykle wręcz niszcząco wpływał w ciągu ostatnich kilkunastu lat na nasz rozwój gospodarczy i chciałbym, żeby to było w końcu uświadomione, że ktoś, kto walczy o lustrację, walczy także o to, żeby polska gospodarka funkcjonowała lepiej. Po drugie, no nie jest w oczywisty sposób prawdą, że my nie zajmujemy się problemami gospodarczymi. No, ogromna większość mojego exposé była w gruncie rzeczy poświęcona problematyce gospodarczej, jeżeli chodzi o dopływ kapitału zewnętrznego. Ja już nie dyskutuję tutaj, czy rzeczywiście jesteśmy w tej chwili na poziomie pierwotnej akumulacji kapitału, bo to jest może nieco bardziej skomplikowane i czy te nasze możliwości kapitałowe są tutaj wykorzystane, ale na pewno kapitał zewnętrzny jest bardzo istotny, tylko że akurat w obecnej sytuacji mamy tutaj prognozy bardzo, bardzo dobre i oczywiście będziemy działali w tym kierunku, żeby te dobre prognozy się sprawdzały, ale nie ma powodów do niepokoju. I no i wreszcie jest kwestia sporu politycznego, który pani była łaskawa poruszyć. No, to jest prawda, ja sam przecież o tym mówiłem i dzisiaj już o tym żeśmy mówili. Tyle tylko, że ta ostrość tego sporu politycznego wynika nie z tego, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory, tylko z tego, że ci, którzy je przegrali, nie przyjęli tego faktu do wiadomości. Zresztą to deklarują, no przecież wyraźnie mówią, że nie mają zamiaru prowadzić normalnej działalności opozycyjnej, tylko chcą doprowadzić do tego, żeby PiS stracił radykalnie poparcie i wtedy doprowadzić do wyborów. Chociaż przedtem deklarowali koalicję z PiS-em. No to jest sytuacja dziwna, rzadko spotykana w demokracji, chociaż dzisiaj na świecie się pojawiająca. To znaczy, to nie jest jedyny przypadek w Polsce, że formacja, która przegrała, po prostu tego nie chce przyjąć, uznać i powiedzieć, no dobrze, teraz 4 lata w opozycji, a później będziemy przekonywać społeczeństwo, w ciągu całych 4 lat będziemy przekonywać społeczeństwo, że to my jesteśmy lepsi. Bo taka jest normalna rola opozycji. Tutaj mógłbym tylko radzić pani, żeby się zwrócić z odpowiednim apelem do opozycji właśnie i próbować ją przekonać, że jej rolą jest krytykować, nawet surowo, nawet ostro, ale jednocześnie nie prowadzić swego rodzaju wojny propagandowej, przypisując jednocześnie prowadzenie tej wojny drugiej stronie na takiej zasadzie, że jak z mojej strony, dajmy na to, padnie jedno słowo na 100 czy 1000 z drugiej strony, to okazuje się, że ja prowadzę wojnę, a ci, którzy nieustannie atakują, obrażają, tej wojny nie prowadzą. To jest metoda bardzo niedobra, choć znana z historii, i jej stosowanie rzeczywiście może mieć bardzo negatywne skutki dla polskiej demokracji, dla naszej przyszłości. Stąd moje apele, żeby z tą metodą skończyć.
Odbierzmy kolejny telefon. Przypomnę państwu, że rozmawiamy z premierem rządu Rzeczypospolitej Polskiej, panem Jarosławem Kaczyńskim. Słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zasia Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kto mówi? W studiu pana premiera oraz ojca prowadzącego bardzo serdecznie.
Kto mówi skąd?
Maria z Małopolski.
Witamy pani Mario.
Panie premierze, zwracam się do pana z takim zapytaniem. Chodzi mi tu o służbę wojskową syna, bo mam takie straszne kłopoty. Syn, który przekazaliśmy gospodarstwo rok czasu temu, już półtora roku, zajął się, jest po szkole rolniczej, zajął się tym gospodarstwem tak na dobre. Po ciężkiej naszej namowie, bo naprawdę nie chciał. Ale nam szkoda było tego wszystkiego zmarnować. Miał 3-hektarowe swoje gospodarstwo, 2 hektary dobrał dzierżawy i ustawił się na hodowlę świń, bydła, ma trochę tam ma bydła, ma piękną klacz, zajmuje się tym wszystkim. Przy tym jeszcze i ogrodnictwem, tunele pomidorów, ogórków. I przez 2 lata się odroczał i to jakoś mu to uznali. Teraz w tym roku powiedzieli, wyszła taka ustawa, że on musi służbę wojskową odbyć. Więc panie premierze, jesteśmy w strasznym kłopocie. Dlatego, że my już jako starsi ludzie, jego rodzice, nie nadajemy się już do prowadzenia tego gospodarstwa. On jest załamany. Ma po prostu bardzo dobry materiał hodowlany. No ma tą uprawę jarzyn. Dwa tunele pomidorów. Tam ze 15 czy ze 20 tych no arów, ogórków, wszystko to trzeba nawadniać, bo jest susza. I on dostał wezwę po bilet. Panie premierze, co my mamy zrobić? On musi to wszystko zlikwidować. Na te 10 miesięcy, jak mówią, to nie jest długa służba, ale panie premierze, 10 miesięcy dla rolnika, jak on to wszystko zlikwiduje, wysprzeda i z pola nie pozbiera, no to jest bardzo dużo, bo on straci bardzo dużo, prawie wszystko. On nie będzie miał do czego wrócić, bo my mu tego nie utrzymamy, bo już oboje jesteśmy po 60 kawałek i zdrowia też nie dopisuje.
Tak, pani Mario, to może w takim razie teraz oddamy
no,
głos.
No tyle, to może tak nie na temat, tak. Ale bardzo bym prosiła pana premiera o jakąś odpowiedź, czy po prostu radę, czy coś. Gdzie my mamy się z tym udać?
Tak, dziękujemy bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Proszę panią, ja mogę pani tylko w tej chwili powiedzieć tyle. Proszę się zwrócić w tej sprawie z pismem naraz do ministra obrony narodowej i do mnie. Bo no ja muszę znać szczegóły, ja nie mogę w tej chwili odpowiedzieć generalnie. Służba wojskowa jest obowiązkiem. Z tego, co pani tutaj była łaskawa powiedzieć, wynika, że pani syn nie jest jeszcze człowiekiem żonatym, więc to nie jest jedynym żywicielem rodziny. I w ramach tych jeszcze w tej chwili obowiązujących zasad, bo one mają być zmieniane, no po prostu tej służbie wojskowej podlega, ale różnego rodzaju mechanizmy, powiedzmy sobie, korekcyjne, które są wprowadzone w tych kwestiach, no mogą prowadzić do tych odroczeń, chociaż rzeczywiście w tej chwili to trochę zaostrzono, to znaczy jest to jakby bardziej rygorystyczne egzekwowanie obowiązku służby wojskowej, no co potrzeba, wynika po prostu z potrzeb obronnych, ale proszę po prostu zwrócić się z odpowiednim pismem, a może lepiej po prostu, żeby zwrócił się syn, no bo jest przecież pełnoletnim, dorosłym obywatelem i jego ta sprawa dotyczy, chociaż może odwołać się także do sytuacji pani małżonka. To wszystko, co mogę w tej kwestii powiedzieć, no obowiązek obrony ojczyzny, no jest obowiązkiem, który musi być podtrzymywany. Polski jeszcze w tej chwili na armię zawodową nie stać. Zresztą to jest w ogóle pytanie, czy taka armia zawodowa w sytuacji takiego kraju jak Polska byłaby kiedykolwiek wystarczająca. Nawet gdybyśmy byli dużo zamożniejszym krajem niż jesteśmy, to jest kwestia do dyskusji. Służba wojskowa będzie skracana. Trudno powiedzieć, czy ten omawiany już w prasie plan 4-miesięcznej służby wojskowej dla wszystkich, bez żadnych wyjątków, no poza oczywiście osobami chorymi, będzie zrealizowany, ale no jest to w tej chwili bardzo poważna opcja. No wtedy byłoby to tylko 4 miesiące, czyli no coś, powiedzmy sobie, rzeczywiście już mało dolegliwego, ale nic więcej w tej chwili w stanie powiedzieć nie jest.
Czyli po prostu pani Maria musi, czy syn pani Marii musi napisać pismo syn, do pana premiera no, i do pana
ministra. Oczywiście pani też może napisać, każdy ma prawo napisać, no ale tutaj może osobą właściwą jest syn.
I to w takim układzie, tak, te sprawy ogólnie potraktujemy. Może odbierzemy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam. Halo? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
Mówi Beata z Londynu.
Witamy pani Beato.
Ja mam pytanie w związku ze świadomością Polonii, ponieważ tutaj w Anglii, tak mi się wydaje, cały czas trwa kampania wyborcza ugrupowań przeciwnych rządowi, głównie poprzez media i spotkania z Polonią, a Polonia nie zawsze ma tą świadomość wielu zagadnień, tak jak naprawdę one istnieją. I często tradycyjne środowiska polskie stają się tutaj narzędziami takiej antyrządowej manipulacji, na przykład poprzez rozprowadzanie prasy. W związku z tym pytanie, jak pan premier widzi przeciwdziałanie właśnie takiej destruktywnej kampanii? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję. No my chcemy się zwrócić do Polonii, chociaż ten pomysł będzie dopiero konkretyzowany. Z taką, powiedzmy sobie, ofertą nieporównanie dalej idącej niż w tej chwili współpracy. Mówiłem też o tym w exposé. To jest jedna z tych możliwości, których dotąd żeśmy nie wykorzystywali, a to jest możliwość poważna. Oczywiście władza, jeszcze raz to podkreślę, w państwie demokratycznym ma ograniczone możliwości oddziaływania na media. I to jest kwestia już, która odnosi się do samej aktywności Polonii. Ja nie do końca wiem, czy pani chodzi o rozpowszechnianie prasy krajowej, czy chodzi o rozpowszechnianie prasy emigracyjnej. No dzisiaj w Londynie już dosyć słabej, ale jeszcze w dalszym ciągu istniejącej. Jeśli chodzi o prasę krajową, no cóż, no ona jest taka, jaka jest. Bolejemy nad tym, ale przecież nic w tej kwestii nie możemy zrobić. Jeżeli chodzi o prasę emigracyjną, to oczywiście też nie mamy na to wpływu. Możemy tylko apelować o to, żeby starała się być obiektywna, żeby patrzyła na to, co dzieje się w kraju w sposób obiektywny. Natomiast na pewno jest możliwość i konieczność przeprowadzenia różnych zmian w naszym aparacie dyplomatycznym, aparacie konsularnym. No, bo powiedzmy sobie, to jest bardzo szczególna część polskiej służby zagranicznej. I na pewno część, nad którą się trzeba bardzo zastanowić i wiele zmian wprowadzić. Ja od lat słyszę różne skargi, jeżeli chodzi o współpracę z Polonią i tą największą chicagowską, w ogóle amerykańską, ale także i tą londyńską. Były czasy lepsze, obecny rzecznik praw obywatelskich był tam kiedyś konsulem, ale no, nagle słyszę opinie krytyczne, a niekiedy wręcz zatrważające. Ta oferta będzie, będą wizyty polskich polityków, będzie bezpośrednia rozmowa, być może i ja się w to osobiście zaangażuję właśnie w takich miejscach jak Londyn. To jest miejsce bardzo pod tym względem interesujące. Jest ta Polonia okresu II wojny światowej. Ciągle jej dzieci. Jest Polonia złożona z Polaków, którzy dotarli tam w późniejszych latach, już po 1945 roku, w różnych okresach, także w latach 80. No i jest wreszcie ta grupa Polaków, bo nie nazwę tego Polonią, która tam w tej chwili pracuje i tego jest rzeczywiście dużo, kiedy ostatnio, to było chyba 2 lata temu czy 1,5 roku temu byłem w Londynie, no to gdzie nie wszedłem do jakiegoś lokalu, to okazywało się, że ktoś tam po polsku mówi, więc byłem tym zaskoczony, a to jeszcze było przed tą wielką falą, która teraz ostatnio nastąpiła i dlatego jest z kim rozmawiać, jest o czym rozmawiać i będziemy to czynić i będziemy chcieli, żeby Polonia po prostu wiedziała, jak w Polsce jest. Oczywiście opcje polityczne mogą być różne. Ludzie mieszkający tam, czy czasowo, czy na stałe, mogą popierać nas, mogą popierać inne partie. To jest kwestia ich decyzji, no ale dobrze, żeby te decyzje opierali o rzetelną znajomość faktów, a nie o to, co dzisiaj jest przekazywane przez poważną część mediów, a co z faktami po prostu nie ma kompletnie nic wspólnego. No. Powtórzę jeszcze raz, jeżeli ktoś twierdzi, że dzisiaj w Polsce czymkolwiek jest zagrożona demokracja, no to po prostu mówi oczywistą nieprawdę, całkowitą nieprawdę. Jeżeli ktoś chce ocenić tą sytuację, jaką dzisiaj mamy w Polsce obiektywnie, to musi przyznać, że te działania, które podjęliśmy, umacniają polską demokrację, umacniają polskie demokratyczne państwo. A jeżeli te działania będą sfinalizowane, doprowadzone do końca, to ta demokracja na pewno będzie dużo silniejsza niż była kilka lat temu, bo powiedzmy sobie, była, ja ją sobie bardzo ceniłem i cenię, no ale była dość rachityczna.
Odbierzmy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo? Halo, halo? No i znowu się ktoś nam... Słuchamy, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto mówi skąd?
Kozłowski, Kraków.
Witamy serdecznie.
Witam serdecznie pana premiera oraz ojca Jacka. Mogę rozmawiać w tej chwili już?
Tak, a to pan profesor Ryszard Kozłowski, tak?
Tak, tak.
Witamy panie profesorze. Proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
Jakoś, jak się mówi, uderzy struno, życzę się odezwą, ponieważ zajmuję się strategią restrukturyzacji energetyki polskiej i geotermią, więc pozwolę sobie tutaj też na ten temat kilka zdań powiedzieć. Panie premierze, otóż zespół krakowsko-wrocławski opracował strategię restrukturyzacji energetyki Polski. W skład tego zespołu wchodził profesor Julian Sokołowski, niestety nieżyjący, twórca w ogóle polskiej szkoły geotermalnej. Obok mojej osoby również profesor Jacek Zimny z AGH, to Kraków. Natomiast Wrocław, pan magister inżynier Józef Talat, zajmuje się gazownictwem, znakomity specjalista oraz w zakresie biopaliw pułkownik doktor inżynier Mieczysław Struś. Jesteśmy, ponieważ nie ma dużo czasu, jesteśmy w stanie przedstawić tą strategię i odeprzeć wszystkie ataki przeciwników. Ja tylko powiem w tym momencie kilka liczb. Otóż nasze zasoby energii geotermalnej są potężne. To mniej więcej tak, jakbyśmy chodzili po dwóch i pół morzach bałtyckich pod sobą, pod naszymi nogami, gdzie się znajduje woda geotermalna, takiej objętości, a energia tej wody równoważna jest 34 miliardom ton ropy naftowej. Powiem, że energia na Morzu Północnym ropy i gazu to jest tylko 14 miliardów ton paliwa umownego. I tutaj mamy koncepcję rozwoju i propozycja nasza zmierza do stworzenia substytutu dla energetyki zawodowej, która się kończy. 30% bloku ma osiągnęła już wiek obliczeniowy, 40% w ciągu 10 lat. To jeżeli chodzi o energetykę. Poza tym mamy również olbrzymie zasoby gazu. Te informacje o tych zasobach zostały chyba ukryte po to, aby spowodować import gazu. Zasoby gazu ocenia się, a te dane już pochodzą z 1985 roku i one nie były skrytykowane, na poziomie 1200 do 1800 miliardów metrów sześciennych. Polski gaz wystarczy na ponad 100 lat. To tyle o energii. Natomiast nie ukrywam, że dużą satysfakcją, jaką przedstawiciel tej 98% opcji katolickiej w Polsce odbieram fakt, że wreszcie po 16 latach tak zwanej transformacji ustrojowej ster rządu przejęła po raz pierwszy po wojnie narodowa katolicka opcja. I w tym momencie myślę, że panu premierowi Maciejowiczowi życzyliśmy i również panu premierowi życzymy dużo sukcesów na tym polu. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że problemów jest sporo. Nie ukrywam, że brakuje nam tutaj bilansu otwarcia. Co my po tym pojęciu rozumiemy? No, przedstawieniem dokładnie planu Balcerowicza, czyli braku planu i szans dla Polski, które przez 16 lat właściwie spowodowały to, że przemiany gospodarcze, ustrojowe można określić jako wielki przekręt. Przyczyną obecnego kryzysu gospodarczego właśnie upatrujemy w tych przekrętach, które miały miejsce w ciągu tych 16 lat w trakcie próby budowy kapitalizmu po komunizmie. Myślę, że jest to okres bezprecedensowej epoki ogołocenia polskiego narodu z jego własności i stąd te problemy, które w tej chwili ma rząd i będzie miał przez pewien czas, ponieważ Polska stała się krajem kapitalistycznym bez kapitału. Kapitał jest w obcych rękach i te wszystkie informacje statystyczne, że jest wzrost eksportu czy przemysłu, one nie mają przełożenia na wzrost dobrobytu społeczeństwa czy na nowe miejsca pracy. Tak. Myślę, że istotą przemian ustrojowych w tym czasie to nie było uwolnienie narodu, a jego zniewolenie. I prawdziwe skutki tych zmian w gospodarce, w jej systemie instytucji mogą być w pełni zauważone wtedy, gdy chora gospodarka, która jest w tej chwili chora, znajdzie wyraz w chorej polityce, bo obcy kapitał będzie dążył, aby tą politykę przejmować. Jesteśmy przekonani, że jednak rząd pod takim znakomitym dowódcą nie pozwoli na to. Ja myślę, że stąd te stałe i wieczne ataki partii SLD-owskiej, UP, SDPL czy Platformy Obywatelskiej, które przystosowały się do istniejącej tej odmiennej rzeczywistości, które wiążą swój los z obcym kapitałem, a najłatwiej to przychodzi na pewno tak zwanym liberalnym ośrodkom, których działania pozwoliły, aby ten obcy kapitał wykluczył z gry polski kapitał. To tak, w dużym skrócie, ponieważ może... czas biegnie tak. Nieubłaganie.
Może teraz oddamy głos naszemu...
Na początku jesteśmy w stanie skontaktować się z kimkolwiek, z przedstawicieli rządu i przedstawić tą strategię. Wystosowaliśmy apel do pana premiera i myślę, że on dotrze.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo
panu profesorowi.
Dziękuję. No, te dane są rzeczywiście bardzo interesujące. Powtarzam, nie jestem w tej dziedzinie specjalistą. Wiem, że tutaj problemem jest nie tyle zasób, bo przecież nikt nie kwestionuje tych danych dotyczących wód geotermalnych. Co do gazu, to trudno mi w tej chwili powiedzieć, bo to rzeczywiście są liczby bardzo duże. To jest coś, co przy obecnym zużyciu rzeczywiście wystarczyłoby na około 100 lat. Ale rzecz jest w opłacalności, znaczy w ekonomicznym aspekcie tego przedsięwzięcia i jeżeli bym tylko był przekonany, że ten aspekt ekonomiczny jest właściwy, no to nie miałbym też i żadnych oporów przed tym, żeby właśnie w tym kierunku pójść, bo to, co pan mówił o zużyciu elektrowni zawodowych, to znaczy, że pewna część, no niemała część urządzeń już jest po okresie, w którym powinna być używana, jest zużyta i to nie tylko, jak to się mówi, moralnie używa się takiego określenia w stosunku do urządzeń przemysłowych, ale także wręcz fizycznie, a znaczna część ten stan zużycia osiągnie w ciągu najbliższych 10 lat, to jest rzeczywiście prawda. No, polska energetyka wymaga bardzo dużych inwestycji. Jest tylko pytanie, w którą stronę z tymi inwestycjami iść. Bardzo poważny problem, na którym się na pewno pochylimy. Jest kwestia budowy polskiego kapitału. To jest kwestia, jeżeli chodzi o przyszłość naszej gospodarki, niezwykle istotna. No, co się działo w ciągu tych 16 lat, wiemy. I to jest takie wyzwanie na wiele lat. Ja angażuję się wraz z innymi w budowę koalicji, przecież dla wielu, także dla nas zaskakującej i nie zawsze łatwej, dlatego że uważam, że to jest droga do stworzenia trwałej podstawy dla władzy w Polsce, trwałej podstawy dla takiej władzy, która będzie mogła planować i działać na dłuższą metę. No, oczywiście nie chodzi o żaden powrót, bo już słyszę tych, którzy będą słyszeć, czy widzę oczyma duszy już te artykuły, które będą mówić, że Kaczyński powiedział, że trzeba wracać do planowania. Ja mówię oczywiście o planowaniu niesocjalistycznym, tylko planowaniu pewnych działań rządowych, które na przykład będą sprzyjały rozwojowi polskiego kapitału, bo jest rzeczywiście grubo za słabe i my nie będziemy nigdy naprawdę suwerennym, wolnym i liczącym się krajem, jeżeli nie będziemy mieli własnego kapitału, a tutaj rozpoczynaliśmy ten okres budowy nowej gospodarki, gospodarki opartej o prywatną własność, rzeczywiście bez tego kapitału i to jest stan bardzo, bardzo trudny. Czyli krótko mówiąc, można te wszystkie problemy rozwiązywać, chociaż jest to dłuższa perspektywa, no pod jednym warunkiem, że ustabilizujemy sytuację w Polsce, a rzeczywiście no ustabilizujemy metodami właściwymi dla demokracji, czyli zbudujemy takie zaplecze polityczne, które będzie mogło uzyskiwać trwałe poparcie wyborcze przez przynajmniej kilka kadencji. Ktoś, kto by tutaj powiedział, no tak, właśnie już teraz wiadomo na pewno, Kaczyński chce zniszczyć demokrację, powinien sobie przypomnieć, że w Niemczech kadencja rządziła po odzyskaniu przez zachodnie wtedy Niemcy niepodległości, czy w każdym razie początkowo częściowej niepodległości przez 20 lat, 49-69. Formacja golistowska rządziła Francją, no co prawda z pewną korektą, Giscard d'Estaing przez lat 23, że Bawaria, kraj katolicki, uzyskała pozycję bodajże najlepiej, czy innego, w każdym razie z dwóch najlepiej rozwiniętych obszarów Niemiec pod bardzo już długimi dziesięciolecia trwającymi rządami CSU. Krótko mówiąc, że to nic nowego w Europie, że jakaś formacja polityczna rządzi długo i my powinniśmy dążyć do tego, żeby Polska była długo rządzona przez ludowo-narodową koalicję, dojrzewającą, zmieniającą się pewnie, ale zachowującą pewien kierunek działania, bo tylko wtedy można polskie sprawy ustawić naprawdę inaczej niż dotąd i nieporównanie lepiej. I sięgnąć do tych wszystkich zasobów, które mamy i w sferze fizycznej, tych, o których mówił pan profesor Kozłowski, no i tych, które są najważniejsze, no tych w polskich głowach. Także tych głowach, które myślą właśnie o tym, żeby różne inne, dotąd niewykorzystywane zasoby wykorzystywać.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo i Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy panu premierowi za przybycie do radia naszego, do telewizji. Bardzo sobie to cenimy, ale równocześnie na pewno cenią sobie to słuchacze nasi, widzowie, telewidzowie. Wiem, że w tej chwili wielu ludzi słucha w Polsce i poza Polską, również po drugiej stronie Wielkiej Wody, za Wielką Wodą. I cieszą się, że jest możliwy taki dialog. Otóż to nie było możliwe przez wiele lat. Przez wiele lat za słowo zamykali i pan też był w tej czołówce, która walczyła o wolność słowa, o to, żeby ta wolność była w całej prawdzie. Nie ma pokoju bez prawdy, nie ma wolności bez solidarności. Tak, i na pewno nie ma też solidarności bez miłości. I właśnie dziękujemy za to, że pan premier jest również dzisiaj w radiu. Dziękuję dzisiaj, nie spodziewałem się tego, wtedy, gdy był taki atak wielki na nas, pan premier wtedy jako prezes PiS-u bardzo jasno sformułował pewne zdania. Ktoś zawołał wtedy do telewizora, zobacz, co kto tu mówi. I tak byłem zaskoczony, bo właściwie było bicie z wszystkich stron, a pan odważnie stanął i nie bacząc na to, że na pewno posypią się kamienie właśnie na pana. I za to z całego serca dziękujemy, za tę solidarność w dobrym. My też chcemy służyć ojczyźnie. My też chcemy służyć ojczyźnie, dlatego tak powiedziałbym, no, bezkompromisowo wszyscy redemptoryści wszystko robimy tutaj, i świeccy, i siostry, i zakonne, akurat siostry nazaretanki, wspaniałe. I wielu ludzi świeckich w Polsce i poza Polską i tu w rozgłośni pracuje, bo chcą służyć jak najlepiej Panu Bogu, Kościołowi i ojczyźnie. I dlatego w tych poczynaniach dla ojczyzny z całego serca dziękujemy. A jeżeli jeszcze więcej, mogę powiedzieć, dlaczego między innymi, no jakoś tak też dziękujemy Panu i budzicie Państwo zaufanie, to znaczy Pan, czy może pan prezydent, bo między innymi człowieka się poznaje, co z tego ma materialnie, jak patrzy na ludzi, co oni mówią o miłości ojczyzny, a jak to wygląda na co dzień. I tak widzę, że na tej ojczyźnie pełne usta ojczyzny, ale portfele się napełniły wielu ludziom i profity do dzisiaj zbierają. Niedługo byli w polityce, a mają wielkie, powiedziałbym, jakieś takie materialne osiągnięcia. I właśnie, a wiem, bo przyznam się teraz publicznie, że pytałem się, ciekawy jestem, a jak panowie Kaczyńscy, dużo się dorobili na tym i mówią nie. Tak jak kiedyś pan premier Olszewski też się niczego nie dorobił. Czy inni z tamtego kręgu, pan minister Macierewicz, czy inni. I tak patrzę, na kogo mówią te media liberalne? Na kogo? Kogo tak powiedzieć szczypią, to jest za mało powiedziane. Kogo? Aha, jeżeli oni tak mówią, to znaczy, że jest odwrotnie. Jeżeli coś, czyli trzeba po prostu czytać odwrotnie. To tak jak kiedyś czytaliśmy moskiewską prawdę, czy komsomolską, to komsomolska prawda też tak było. Akurat w domu uczyli mnie, jak słuchasz dziennika, czy to czytuj to odwrotnie. Nawet żeśmy nie wierzyli, pamiętam, tak nas wychowywali, jak pogodę zapowiadali, to żeśmy też nie wierzyli. tak. Nie wierzyliśmy i dobrze, żeśmy na tym wyszli ani sekundy. Mówię, nie wierzymy kłamcom. I dlatego, jeżeli tak na was mówią, to znaczy na panów, na państwa, na tych, którzy chcą coś dobrego zrobić, to znaczy, to nawet nie jest to ptak we własnym gnieździe. Tylko nie wiem, to jest bardzo bolesne. To jest XVIII wiek właściwie w Polsce, jak tak patrzę. To właśnie niszczenie i to takie, powiedziałbym, bezkompromisowe niszczenie, nic tylko niszczenie, nie wola czynienia wspólnego dobra, dialogu dla wszystkich ludzi, bo ludzie bardzo potrzebują przecież pomocy, Polska potrzebuje pomocy, to jest nasza ojczyzna, wszyscy Polacy w całym świecie, w całej prawdzie. I za te wszystkie próby, wysiłki dziękujemy bardzo gorąco i jestem przekonany, bardzo wielu Polaków się modli. A wszystkich słuchaczy Radia Maryja, mam nadzieję, że słuchacze Radia Maryja przynajmniej, czynią coś dobrego dalej, poszerzają ten przestrzeń dobra i prawdy, tych struktur dobra i prawdy i mają właściwe zdanie. Dziękuję serdecznie jeszcze raz i na pewno się modlą o przemiany w Polsce, a więc i za pana premiera, i za pana prezydenta. No i jeżeli mogę tak już, to nie byłoby was, gdyby nie wasi rodzice. Jeszcze mamusia jest, tym bardziej oni pozdrawiamy i gratulujemy. Dziękuję serdecznie. Na pewno wielu ludzi do mnie mówi to. Dzisiaj też przyjeżdżają cały dzień do radia, codziennie właściwie. Mamy dużo kontaktów różnych i to są nie słowa tak gdzieś tak bez podkrycia w rzeczywistości. Sine fundamento in re. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam też od ojca prowincjała, który jest w tej chwili akurat w Ameryce Łacińskiej. Jest na wizytacji tam naszych ojców, bo redemptoryści pracują w Polsce w 17 krajach, a w ogóle redemptoryści w 77, to ich też wszystkich pozdrawiamy. Dziękuję z Bogiem.
Dziękuję bardzo serdecznie ojcu dyrektorowi. Dziękuję za te słowa, no niezasłużone, bo tak nasz podnoszące, że niezasłużone. Dziękuję bardzo za pozdrowienia wobec mojej, skierowane do mojej mamy. Dziękuję za modlitwy, które wiem były w Radiu Maryja, kiedy moja mama była chora. Na szczęście już zdrowieje, na szczęście jest coraz lepiej. Naprawdę z całego serca dziękuję. Wiem, że nie byłoby tego, co jest w tej chwili w Polsce, nie byłoby tej próby naprawy Rzeczypospolitej, gdyby nie ojciec dyrektor, nie ojcowie, nie siostry nazaretanki, nie wszyscy, którzy prowadzą tą niezwykłą instytucję, tak atakowaną, a tak bardzo zasłużoną dla Kościoła, ale także dla Rzeczypospolitej.
Panie premierze, serdecznie dziękuję za tę dzisiejszą wizytę w naszym studio, za te dwie części spotkania. Za chwileczkę w naszym programie, no już powinien się rozpocząć program dla dzieci. No to może z tego powodu zakończę takim pytaniem. Niedługo pan prezydent Lech Kaczyński wybiera się do Łodzi w podróż sentymentalną po studiach, gdzie swego czasu kręcono film pod tytułem O dwóch takich, co ukradli księżyc. Czy pan również na tamte czasy, tamte chwile z jakimś sentymentem spogląda?
No to była taka niezwykła przygoda późnego dzieciństwa. Miałem wtedy 12 lat, obaj mieliśmy po 12 lat. To był 61 rok. Nagle tak dość przypadkowo, żeśmy zaczęli uczestniczyć w tym konkursie. Wtedy jeszcze nie używano słowa casting, bo dzisiaj to się mówi, że to casting. Mówiono po polsku konkurs. No, wygraliśmy i przez ileś miesięcy byliśmy poza normalnym życiem, poza szkołą, chociaż uczyliśmy się przez cały czas. I zrobiliśmy coś, no, co się zdarza bardzo niewielu, szczególnie się w tym wieku. Bardzo miło to wspominamy. Zazdroszczę bratu, że tam się znajdzie po raz pierwszy po 45 latach już prawie. Bo to się na początku 62 roku zakończyło. Może i mnie się to uda kiedyś uczynić, no ale też nie ma róży bez kolców. Jacek Placek za nami wołano jeszcze, kiedy byliśmy już całkiem dojrzałymi ludźmi. Mnie się to chyba ostatni raz zdarzyło, kiedy już miałem po 50.
Panie premierze, życzę zatem, żeby te wspomnienia wielkiej przygody, ale żeby też i ta wielka i odpowiedzialna przygoda, jaka jest teraz i to bardzo, bardzo ważna także dla wielu milionów, kilkudziesięciu milionów Polaków, aby to była taka róża jak najmniej kolców, jak najwięcej dobrych rzeczy i abyśmy jak najprędzej doszli do tego, co zapowiadał Pan w exposé, mianowicie do realnego odczucia tej poprawy polskiej rzeczywistości, aby to stało się jak najszybciej dla wszystkich Polaków.
No tego sobie najbardziej ze wszystkiego w tej chwili życzę i mam nadzieję, że ten moment będzie nieodległy. No ale możemy to uczynić razem. Jeszcze raz dziękuję za to wszystko, co ojcowie czynią dla Polski. Dla nas też, ale najważniejsze to, że dla Polski.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przypomnę Państwu, że gościem naszego programu był prezes Rady Ministrów, pan Jarosław Kaczyński.